Epifaniczny tom 15, rozdział 8. Duch Święty jako boskie usposobienie w utracjuszach koron, klasach godnych i restytucjonistach. W utracjuszach koron, gdy jeszcze są wierni, gdy są częściowo niewierni, gdy są bardzo niewierni, gdy są karani, by znowu stać się wiernymi, gdy pozostają wierni, w godnych, przed tysiącleciem, w tysiącleciu, w małym okresie oraz po nim, w restytucjonistach, ich stan przed jego otrzymaniem, boski cel zaoferowania im ducha, odpowiednie środki i zarządzenia w celu udzielenia go, warunki, na których będą go mogli uzyskać, rezultaty wiernych i niewiernych. W naszych dotychczasowych rozważaniach zauważyliśmy, że Duch Święty nie jest osobą. Następnie zrozumieliśmy, że jest On boską mocą, a po trzecie, że jest boskim usposobieniem, przede wszystkim w Nim samym, a także w Jezusie oraz w świętych. Jesteśmy obecnie przygotowani do rozważenia Ducha Świętego w utracjuszach koron. Należy go zdefiniować jako boskie usposobienie w nich. Najlepiej spojrzeć na to z pięciu punktów widzenia. Po pierwsze, gdy utracjusze koron wciąż są jeszcze wierni, zanim utracą swe korony. Po drugie, gdy są częściowo niewierni, co sprawia, że tracą swe korony. Po trzecie, gdy są bardzo niewierni. Po czwarte, gdy są karani, by ponownie stali się wiernymi, oraz, po piąte, gdy pozostają wierni. Biblia uczy, że w czasie wieku Ewangelii Duch jest wylewany na tych, którzy później stali się utracjuszami koron, członkami wielkiej kompanii. Uczy o tym klasyczny werset na temat wylewania ducha, Joela rozdział 2 wersety 28 i 29. Dzieje apostolskie rozdział 2 wersety 17 i 18. Mówiąc o wylewaniu ducha w czasie wieku Ewangelii na sługi i na służebnice wyleje w one dni ducha mego, Pan mówi nam, że wyleje swego ducha nie tylko na swych sług, lecz także na swe służebnice. Słudzy oznaczają maluczkie statko, natomiast służebnice, wielką kompanię. Na podstawie biblijnego punktu widzenia, że mężczyźni są silniejsi od kobiet, 1 Piotra rozdział 3 werset 7, członkowie maluczkiego statka, jako silniejsi w charakterze od członków wielkiej kompanii, są w Biblii przedstawiani jako mężczyźni, a wielka kompania, jako kobiety. Dlatego w Joela rozdziale 2 wersecie 29 oraz w Dziejach Apostolskich rozdziale 2 wersecie 18 maluczkie statko jest określone jako słudzy, a wielka kompania, jako służebnice. Z punktu widzenia symbolu rodziny członkowie maluczkiego statka są synami Boga, a członkowie wielkiej kompanii, córkami Boga. 2 Koryntów rozdział 6 wersety 17 i 18. Klasyczny werset na temat wylewania ducha wskazuje zatem, że ci, którzy go zachowują, dzielą się na dwie klasy, maluczkie statko i wielką kompanię. W chwili spładzania ich z ducha i przez jakiś czas potem nie było żadnych utracjuszy koron, wszyscy byli wówczas przyszłymi, próbnymi członkami maluczkiego statka, ponieważ wszyscy byli powołani w jednej nadziei wysokiego powołania, Efezów rozdział 4 werset 4. Dopiero później, w niektórych przypadkach wcześniej, w innych później, niektórzy, a właściwie większość nowych stworzeń stała się utracjuszami koron, jak sugerują to nazwy maluczkie statko oraz wielka kompania. Niektórzy z utracjuszy koron o włos uniknęli wtórej śmierci, natomiast inni o włos utracili członkostwo w klasie maluczkiego statka, a między tymi dwoma krańcowościami występują różnego rodzaju różnice w charakterze wielkiej kompanii. W czasie poświęcenia i spłodzenia z ducha nie było żadnej różnicy w ich postawie serca. Wszyscy uczynili pełne poświęcenie, nie zabierając niczego z ołtarza. Gdyby ich stan serca był bowiem inny, możemy być pewni, że Bóg nie spłodziłby ich z ducha. Tak więc utracjusze koron, podobnie do tych, którzy zachowali członkostwo w klasie maluczkiego statka, w swym poświęceniu posiadali nową, odnowioną, ludzką wolę, która czyniła wolę Boga. Dzięki spłodzeniu z ducha zarówno jedni, jak i drudzy w swych wyższych pierwszorzędnych łaskach otrzymali zatem nową, duchową wolę, w swych organach samolubnych i społecznych, nowe, duchowe zdolności, a w swych łaskach niższych pierwszorzędnych, Duch Święty w innych klasach drugorzędnych i trzeciorzędnych, nowe to jest duchowe skłonności. A wszystkie one były w stanie działać z duchowych motywów i w duchowy sposób. Zdolności te otrzymali więc w spłodzeniu z ducha i przez spłodzenie z ducha. Niektórzy z nich dokonali znacznego postępu w rozwijaniu tych zdolności w kierunku podobieństwa Chrystusowego, natomiast postęp innych, z powodu braku gorliwości, był bardzo niewielki. Gdy staną się służebnicami, co nastąpi po uwolnieniu ich z rąk Azazela, ponieważ wówczas jako klasa będą służyć Panu, choć jako jednostki służyli Mu jako słudzy przed utratą swych koron, w różnym stopniu, częściowo zależnym od ich postępu przed utratą koron, a częściowo od stopnia ich upadku w czasie zbaczania z wybranej drogi i tracenia koron oraz w czasie sprzeciwiania się kapłaństwu i angażowania się w inne złe czyny w rękach człowieka na to obranego i Azazela, odzyskają utracony grunt i nadrobią to, czego nie dokonali przed utratą korony. Po oczyszczeniu rozwiną, choć w mniejszym stopniu, nie tylko wszystkie niebiańskie uczucia i łaski, lecz także wzmocnią, zrównoważą i skrystalizują je, wraz z nową duchową wolą, co dowodzi, że w utracjuszach koron, gdy jeszcze zachowywali korony, Duch Święty był boskim usposobieniem, a jest nim szczególnie wtedy, gdy po wyzwoleniu ich z rąk Azazela, stają się wierni. Tak więc przez pewien czas byli oni wierni swym ślubom poświęcenia. Przez pewien czas towarzyszyło temu odmawianie sobie własnych samolubnych pragnień oraz światowych pragnień innych osób, które usiłowały nimi kierować. Zatem przez pewien czas, niektórzy krócej, inni dłużej, praktykowali oni zapieranie samego siebie i świata. Co więcej, czynili postępy w studiowaniu i poznawaniu boskiego słowa, jedni większe, inni mniejsze, a niektórzy bardzo duże, jak można zauważyć to na przykładzie większości przesiewaczy, zanim stali się nimi. Robili postępy w głoszeniu słowa, także i pod tym względem jedni większe, inni mniejsze, a niektórzy bardzo duże, na przykład niektórzy pielgrzymi, pielgrzymi pomocniczy i starsi. Praktykowali też czujność, zarówno w jej aspekcie badania samego siebie, jak i strzeżenia samego siebie, jedni bardziej, inni mniej, a niektórzy w dużym stopniu. Z takimi samymi różnicami prawie wszyscy z nich robili postępy w mniejszym lub większym rozwijaniu niebiańskich uczuć i łask, a niektórzy dochodzili do etapu wzmacniania i równoważenia. Niektórzy z nich z tymi samymi różnicami przechodzili cierpienia dla sprawy Pana, słowa, braci i świata. Jedni nie zrobili niemal żadnego postępu w tych siedmiu względach. Inni dokonali pewnego postępu w części tych zarysów, a żadnego postępu w pozostałych. Widzimy więc, że to, co stwierdziliśmy w punkcie, po pierwsze, to jest gdy jeszcze byli wierni, jest prawdziwe w odniesieniu do tych utracjuszy koron, gdy jeszcze zachowywali korony, choć w różnym stopniu. Duch Święty był w nich wtedy boskim usposobieniem. Przeanalizujmy pokrótce ich postępowanie pokazane w punkcie. Po drugie, gdy byli częściowo niewierni. To, co święty Paweł mówi o wiernych, Żydów rozdział 3 werset 14, nie cechowało jednak tych, którzy stali się utracjuszami koron, nie zachowali oni początku swej ufności, ducha wierności, jakiego początkowo okazywali, w niezachwianym stanie aż do końca. Jak wskazaliśmy powyżej, w różnym stopniu okazali się oni niewierni. Okazało się bowiem, że ciężar wąskiej drogi był dla nich zbyt wielki. Tak długo, jak długo byli wierni, wylewanie ducha na nich miało ten sam skutek, co na malutkie statko, przy tym samym stopniu wierności, co można zauważyć przez porównanie tego, co podaliśmy w rozdziale 7 na temat skutku wylewania ducha na malutkie statko, z tym, co podaliśmy w poprzednim akapicie na temat skutku takiego wylewania na wielką kompanię. Jednak ci, którzy stawali się utracjuszami koron, szybko zaczęli zapominać o wierności w poświęceniu, ich zapieranie się siebie i świata stawało się coraz wolniejsze, ustępując miejsca coraz częstszemu dogadzaniu sobie i światu. Osłabło ich zamiłowanie do Słowa i jego studiowanie, w coraz większym stopniu zwracając się ku innym tematom niż te, pochodzące ze Słowa. Stopniowo zanikała czujność w badaniu i strzeżeniu siebie, aż w końcu została zaniechana, a oni sami pozwolili sobie na niedbałość w obydwu aspektach czujności. Niepopularność i zmęczenie w głoszeniu słowa lub brak reakcji innych ostudził ich gorliwość, a społeczność z innymi w coraz większym stopniu została zdominowana przez inne tematy niż prawda. Ciężki wysiłek, jaki musiała podejmować nowa wola, by kierować i utrzymywać uczucia na niebiańskich rzeczach oraz rozwijać łaski, stopniowo zniechęcił ich do aktywności w tym względzie, a ich energia została następnie skierowana w stronę samolubstwa i światowości. Ponieważ tracili zainteresowanie rzeczami należącymi do wąskiej drogi, modlitwa stopniowo traciła dla nich swą przyciągającą siłę, a jej żarliwość i szczerość w oczywisty sposób zmniejszała się. Gdy w mniejszym lub większym stopniu malała ich wierność w tych sześciu zarysach chrześcijańskiego życia, coraz słabsze było ich znoszenie trudnych, nieprzyjemnych, niekorzystnych i przeciwnych doświadczeń dla dobra prawdy, sprawiedliwości i świętości, i to w takim stopniu, że stawali się niewierni w niesieniu krzyża. Chociaż nie wszyscy utracjusze koron popełniali wszystkie siedem rodzajów tego zła, wszyscy popełniali jeden lub więcej z nich. Wpływ takiego postępowania na trzy składniki Ducha Świętego w ludzie Bożym był naprawdę zgubny. Po pierwsze, stopniowo podkopywało ono ich nową duchową wolę, w mniejszym lub większym stopniu czyniąc ich słabymi. Następnie w mniejszym lub większym stopniu stępiało przenikliwość ich nowego umysłu, otępiając duchowe zdolności postrzegania, zapamiętywania i rozumowania, co czyniło ich podatnymi na przyjmowanie błędu w miejsce wcześniej wyznawanej prawdy oraz na wprowadzanie błędu do prawdy już posiadanej. Stępiało ono ich niebiańskie uczucia, sprawiając, że w mniejszym stopniu miłowali swe duchowe zaufanie do siebie, szacunek dla siebie, swą duchową aprobatę wobec Boga, Chrystusa i braci, swój duchowy pokój, bezpieczeństwo, skrytość, wojowniczość, agresywność, duchowe dobra, życie, pokarm i napój. Dogadzając samym sobie, w mniejszym lub większym stopniu rozwinęli natomiast te uczucia w kierunku ludzkiego samolubstwa, w wyniku czego w różnym stopniu przejawiali większą lub mniejszą pychę, napuszoność, lenistwo, tchórzostwo, hipokryzję, kłótliwość, złośliwość, chciwość, samozachowawczość i brak umiarkowania. Zamiast kierować i skupiać swe uczucia na niebiańskim małżonku, oblubieńcu, rodzicach, dzieciach, braciach, przyjaciołach, domu i kraju, w większym lub mniejszym stopniu zmieszali te uczucia ze stale rosnącymi, przesadnymi uczuciami kierowanymi do ziemskiego współmałżonka, braci, dzieci, przyjaciół, domu i kraju. Innymi słowy, obok duchowej woli, serca i umysłu w mniejszym lub większym stopniu używali cielesnej, światowej i diabelskiej woli, serca i umysłu, w ten sposób coraz bardziej stając się dwoistego umysłu. Jakuba rozdział 1, werset 3, rozdział 4, werset 8. Na tym etapie swej drogi, jaki obecnie opisujemy, nie posunęli się jeszcze do takiej krańcowości zaniedbywania tego, co duchowe i oddawania się temu, co cielesne, jak stało się to później. Na tym etapie w różnym stopniu podążali oni bardziej w kierunku tego, co samolubne i światowe, choć w pewnym stopniu zmierzali także w kierunku tego, co duchowe. W dużym stopniu mieszali oni to, co duchowe, z tym, co samolubne i światowe, rozwijając w ten sposób dwoisty umysł. Zachowują Ducha Świętego, lecz łączą go z duchem samolubnym i światowym. Jadą, trzymając jedną nogę na jednym koniu, a drugą na drugim, a konie biegną z nierówną prędkością. Przyłożyli swe ręce do pługa, lecz oglądają się do tyłu. W rezultacie biegną i potykają się, powstają i znowu biegną, następnie ponownie się potykają, i stale powtarzają ten proces, przy czym to, co duchowe, góruje nad tym, co samolubne i światowe. Chociaż ich dwulicowość nie jest jeszcze bardzo wyraźna, jest obecna w stopniu wystarczającym, by ich chrześcijańskie życie stało się niezadowalające. Nasz opis członków tej klasy w tym drugim etapie, częściowo niewiernym, dowodzi jednak, że jeśli chodzi o tę zasadniczo dobrą stronę ich usposobienia, Święty Duch w nich jest boskim usposobieniem w nich, w mniejszym lub większym stopniu ograniczanym przez częściowo złą stronę ich umysłu. Na tym etapie ich doświadczenia, Bóg zdecydowanie przeciwstawia się im w ich prywatnych medytacjach oraz w ich społeczności z braćmi, co czyni słowem drukowanym i mówionym. Wielokrotnie posyła im odpowiednie pouczenia, nagany, kary i napomnienia do pokuty i odnowienia ich poświęcenia. Co więcej, posyła im w życiu opatrzności, obliczone na ograniczanie rozwijania przez nich złego umysłu, blokując ich wysiłki do unikania poświęconego biegu oraz do zaspokajania samolubstwa i światowości, stale odwołując się do dobrej części ich umysłu, by uśmierciła rozwijającą się złą stronę ich usposobienia. Gdy ograniczenia te nie są brane pod uwagę, Pan posyła opatrzności w charakterze kar, obliczone na przywrócenie im rozsądku. Niestety, ci, którzy stają się utracjuszami koron, różnie na to reagują, grzeszą i żałują, coraz bardziej stając się samowolnymi, aż w końcu kończy się nieskwapliwość Pana, który odbiera im korony i tym samym przenosi ich do klasy utracjuszy koron. W tym stanie Pan udziela im innego rodzaju doświadczeń, obliczonych na zniszczenie ich cielesnych umysłów. Ich samowolne postępowanie, prowadzące do utraty korony, przyjmuje różne formy, u jednych formę samolubstwa i światowości. 1 Koryntów rozdział 9 werset 27, 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 9 i 10, u innych, grzechu, Pierwszy Koryntów rozdział 5 werset 5, list Judy rozdział 1 werset 23, u jeszcze innych, błędu, pierwszy Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20, psalm 107 wersety 10 i 11, a niektórzy łączą dwie lub wszystkie trzy z tych form. Pierwszy Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27, rozdział 25 wersety 2, 3, 8 i od 10 do 12, Objawienie rozdział 7 wersety 9, 13 i 14. Pomimo tego, wciąż zachowują jednak pewną miarę Ducha Świętego jako boskiego usposobienia w nich, dobrą stronę swego umysłu. Prowadzi nas to do punktu oznaczonego numerem, po trzecie, gdy są bardzo niewierni. Jak zauważyliśmy, gdy byli częściowo niewierni, w usposobieniu następował proces przechodzenia od dobra do mieszaniny dobra i zła, przy czym tym dobrem był Duch Święty w nich. Podobny proces występuje w ich stanie poważnej niewierności. Przeradza się on bowiem w różne stopnie przewagi złego umysłu nad dobrym, u najgorszych z nich oraz przewagi dobrego umysłu nad złym, u stosunkowo nielicznych z nich, tych, którym niewiele zabrakło do zwycięstwa w wysokim powołaniu. U niektórych z nich dobro i zło w usposobieniu rozkłada się po połowie, z częstym przechodzeniem z jednej strony na drugą. Dwoisty umysł wszystkich z nich jest jednak taki, jak opisuje go Jakub, mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich, Jakuba rozdział 1 werset 8, z bardzo dużym zróżnicowaniem chwiejności poszczególnych jednostek, jak zauważyliśmy to powyżej. W stanie wielkiej niewierności, zła strona ich dwoistego umysłu jest niezwykle aktywna, przy czym musimy pamiętać, że jest to w różnym stopniu u różnych jednostek. W rewolucjonizmie zawsze, albo odrzucają większą lub mniejszą ilość nauk Biblii oraz większą lub mniejszą ilość zarządzeń, jakich Bóg udzielił dla prowadzenia jego dzieła, albo stronniczo popierają innych, którzy stają się winni tych dwóch rodzajów buntu jako przywódcy lub zwolennicy. Kiedykolwiek pewna ich liczba tworzy grupę, stają się stronniczymi sekciarzami, a ich wodzowie zawsze sięgają po władzę i panują nad dziedzictwem Boga. 1 Piotra rozdział 5 wersety 2 i 3, stając się winnymi zamiłowania do pieniędzy, wpływów, zaszczytu od ludzi i przewodzenia. Gdy w wyniku manipulacji szatana rozwijają się w nich te złe cechy, prowadzą swych naśladowców w coraz większe błędy i pochodzące od szatana złe zarządzenia prowadzenia pracy pańskiej. Ponieważ te przejawy rewolucjonizmu wzbudzają opozycję ze strony wiernych, wynikają z tego spory, w których, by bronić się przed biblijnymi prawdami, jakie wierni podają przeciw ich błędom, oraz by zachować pozory konsekwencji swych błędów, odrzucają kolejne prawdy. Sekciarscy zwolennicy spośród utracjuszy koron stronniczo popierają swych wodzów w tych sporach, w wyniku czego razem z nimi coraz bardziej tracą pańskie prawdy i zarządzenia, choć z nowo przyjętymi błędami nadal trzymają się tych prawd i zarządzeń, które nie są przedmiotem sporu. Temu wszystkiemu w coraz większym stopniu towarzyszy utrata zdolności odróżniania prawdy od błędu. Wskazuje to na umacnianie się złej części ich intelektu oraz jego treści, choć wciąż pokazuje, że ich intelekt nadal zachowuje część poprzedniej zdolności dostrzegania i zachowywania pewnych prawd, co w różnym stopniu jest dwulicowością ich intelektu. W miarę pogarszania się stanu ich umysłu, pogarsza się stan ich serca. Już sam fakt, że ubożeje ich umysł, poprzedzony jest pewnym zubożeniem ich serca, co z kolei pociąga za sobą dalsze psucie serca. Błędy ich umysłu z pewnością częściowo podkopują ich wiarę, w większym lub mniejszym stopniu osłabiają ich sumienie i kładą się cieniem między nimi a Panem, ograniczając ich ducha modlitwy i żywe odczuwanie Jego łaski, społeczności i uznania. Ponadto, w większym lub mniejszym stopniu czynią ich zaciekłymi przeciwnikami wiernych za przeciwstawianie się ich złemu postępowaniu, choć powinni wiernych jeszcze bardziej miłować i doceniać za wysiłki uwolnienia ich z sideł szatana. Co więcej, ich stronniczy duch w różnym stopniu zatwardza ich serce w sekciarstwie, a stronniczość wobec sekty zawsze jest owocem sekciarstwa. Serce ich wodzów także doznaje szkody przez tworzenie przez nich stronnictw, sięganie po władzę i metody jej sprawowania, przez miłość do pieniędzy, zaszczytów, władzy, wpływów i przewodnictwa, słowem, przez ich sekciarstwo i klerykalizm. Zwolennicy, poddający się tym sekciarskim i klerykalnym wodzom, rozwijają strach i służalczość wobec człowieka, co czyni ich serce służalczym i skrępowanym, działając przeciwnie do synowskiego usposobienia Ducha Świętego oraz Ducha Wolności, jakiego Bóg pragnie dla swego ludu. Rzymian rozdział 8 werset 15, Galatów rozdział 4 werset 31, rozdział 5 werset 1. Wszystko to w mniejszym lub większym stopniu prowadzi do duchowej mizerności, ubóstwa i bezowocności. To wszystko wpływa na osłabienie nowej woli. Pomniejsza, lecz nie niszczy w nich skutecznego działania jej źródła, połączenia wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej. Wraz z zanikaniem siły nowej woli, która przede wszystkim działa jako wyraz tego połączenia, dochodzi do mniejszego lub większego obudzenia wcześniej pokonanych wyższych pierwszorzędnych wad, niewiary, zniechęcenia, niezdecydowania, niestałości, bezbożności, braku miłości braterskiej i bezinteresownej, dochodzi do częściowej utraty właściwej samooceny, aprobaty, pokoju, ostrożności, skrytości, wojowniczości, agresywności, opatrzności, apetytu, żywotności, miłości do płci przeciwnej, małżeńskości, synostwa, braterskości, przyjacielskości, domatorstwa i patriotyzmu. Słowem, w wyniku osłabienia nowej woli następuje osłabienie wcześniej rozwiniętych wyższych i niższych łask pierwszorzędnych. Rezultatem takiego obniżenia siły nowej woli jest także osłabienie jej zdolności do tłumienia wysiłków niższych pierwszorzędnych uczuć i łask do panowania nad nimi. Prowadzi to do coraz częstszych zwycięstw niższych uczuć i łask pierwszorzędnych nad nową wolą, czego wynikiem jest coraz większe rozwijanie niższych pierwszorzędnych wad, pewnej miary pychy, ostentacji, lenistwa, tchórzostwa, hipokryzji, chciwości, obżarstwa, pijaństwa, kłótliwości, złośliwości, zawziętości, nieprzejednania, niechęci, ducha nieprzebaczania i unikania ofiary, nieczystości, niewłaściwego kształtowania łask małżeńskości, synostwa, braterskości, przyjacielskości, domatorstwa i patriotyzmu. Dalej prowadzi do większego lub mniejszego osłabienia łask drugorzędnych, pokory, skromności, pracowitości, odwagi, otwartości, szczodrości, wstrzemięźliwości, nieskwapliwości, wyrozumiałości, odpuszczenia, samoofiary, czystości, submałżeńskości, subsynostwa, subbraterskości, subprzyjacielskości, subdomatorstwa i subpatriotyzmu. W końcu, prowadzi do pomniejszenia łask trzeciorzędnych, gorliwości, cichości, zadowolenia, radości, posłuszeństwa, delikatności, umiarkowania, dobroci, miłosierdzia, czci, bezstronności i wierności. Pobudza też pewną miarę ich przeciwieństw, brak gorliwości, buntowniczy brak uległości, niezadowolenie, smutek, nieposłuszeństwo, niedelikatność, brak umiarkowania i dobroci, okrucieństwo, zuchwałość, stronniczość i nielojalność. Tak osłabiona nowa wola nie oznacza oczywiście zaniku łask i pełnego praktykowania wad, ponieważ to sprawiłoby, że jednostka taka utraciłaby członkostwo w klasie wielkiej kompanii i stała się uczestnikiem wtórej śmierci. Oznacza to mniejsze lub większe zubożenie łask do stanu gorszego niż ten, przez który dana osoba utraciła koronę, oraz pobudzenie wad do stopnia większego niż wtedy, gdy z tego powodu utraciła koronę. Musimy też pamiętać, że w takim pomniejszaniu dobrych i mnożeniu złych cech są różne stopnie u różnych jednostek. Nie powinniśmy też sądzić, że wszyscy z nich niszczą wszystkie łaski i pomnażają wszystkie wady. Niektórzy czynią to tylko nieznacznie w kilku szczegółach i nigdy nie posuwają się do krańcowości, inni rozciągają to na większą ich liczbę, choć prawdopodobnie żaden członek wielkiej kompanii nie czyni tego w odniesieniu do nich wszystkich. W tym ubywaniu dobrych i pomnażaniu złych cech zawsze jednak pozostaje w nich wystarczająco dużo dobra, by zachować pewną miarę Ducha Świętego, boskiego usposobienia w nich. Tracą jednak wszelkie namaszczanie, jakie dotychczas otrzymali, a więc i kwalifikacje do działania jako ofiarujący się obecnie kapłani i przyszli królowie oraz jako błogosławiący kapłani i panujący królowie w wieku następnym. Gdy się oczyszczą, otrzymają odnowienie właściwego ducha w sobie jako Ducha Świętego. Nigdy jednak nie będą mieć udziału w namaszczeniu, które jest przywilejem człowieka tylko tak długo, jak długo pozostaje on kapłanem. Ponieważ utrata korony odłączyła ich od królewskiego kapłaństwa i przeniosła ich do stanu lewitów i przyszłej szlachty w królestwie, z powodu braku tego namaszczenia nigdy nie zdobędą oni urzędów kapłanów i królów tysiąclecia, lecz będą lewitami w świątyni. Izajasza rozdział 66 werset 21, Lewici, Objawienie rozdział 7 werset 15, oraz szlachtą przed tronem, Objawienie rozdział 7 werset 15, Psalm 45 wersety 15 i 16. Przechodzimy teraz do punktu oznaczonego numerem 4, gdy są karani, by ponownie uczynić ich wiernymi. Bóg wciąż ich miłuje pomimo ich większej lub mniejszej samowoli, krnąbrności, buntowniczości, błądzenia, grzeszności, samolubstwa i światowości. Wciąż są Jego córkami, a Jego ojcowskie serce współczuje im z powodu ich upadłego stanu i pragnie ocalić ich nowe stworzenia. Ponieważ ich samowola sprawia, że nie poddają się perswazji moralnej w celu podjęcia reformy, niebiański ojciec jako prawdziwy ojciec, w celu ich uleczenia przede wszystkim używa rózgi utrapienia, i to w dwóch postaciach. Najpierw usuwa ograniczenia wobec osób, które przeciwstawiają się częściowo dobrej, a częściowo złej pracy, jaką wykonują. Należy bowiem pamiętać, że z większą lub mniejszą gorliwością, niewłaściwie używaną z powodu ich przyćmionego zrozumienia, uczestniczą oni w religijnej pracy, która z tego powodu, iż jest częściowo dobra, a częściowo zła, wywołuje opozycję i prześladowania. Sprowadza to na nich cierpienia, częściowo dla sprawiedliwości, a częściowo z powodu ich błędów i zła. Takie prześladowania przychodzą od wielkich i małych kościołów nominalnych i w nielicznych przypadkach niemal prowadzą do ich reformy. Dotyczy to szczególnie tych z nich, którzy ulegali światowości i pragnieniu światowej aprobaty i korzyści, prowadząc ich do zrozumienia próżności wszystkiego tego, co jest w świecie. Drugą formą rozgi używanej przez Boga wobec nich są niekorzystne okoliczności. Na przykład, sprawia on, że nie udaje im się realizować światowych ambicji w zakresie dobrobytu, popularności, wygód, zaszczytów, pozycji, powodzenia w biznesie, itd. Przemienia on je natomiast w rozczarowania, ból, smutek, porażki, niepopularność, niesławę, degradację, niewypłacalność. Często dozwala, że w domu żyją jak w mrowisku, co niszczy domowy pokój i szczęście. W kręgach kościelnych dozwala na podobne dotkliwe doświadczenia. Warunki te nie są zsyłane przez Boga w gniewie, lecz w miłości, w celu odłączenia ich od samolubstwa i światowości. Sprawia on, że ich grzeszne słabości zamieniają się w popiół zgrzytający w ich zębach, w pineski wbijające się w ich stopy, w bicze chłoszczące ich nagie plecy, w nękające ich wyrzuty sumienia oraz w piołun i żółć, przyprawiające ich o mdłości. Wszystkie te prześladujące osoby i niekorzystne okoliczności sprawiają, że zatrzymują się oni i robią rachunek sumienia, analizując swój duchowy stan. Osoby te mają też swój udział w pomocy zmierzającej do oczyszczenia ich z nieczystości ciała i ducha, jakie pozwolili sobie dodać do tego, co otrzymali w wyniku deprawacji adamowej. Doświadczenia te nie okazują się jednak wystarczające, by całkowicie uwolnić ich nowy umysł, serce i wolę, ich Ducha Świętego, z rozwiniętej przez nich niewoli wobec samego siebie, świata i grzechu, choć zmierzają w tym kierunku u nich wszystkich, a w przypadku tych, którzy o włos utracili członkostwo w klasie maluczkiego statka, czynią to niemal całkowicie. Widzimy więc, iż rozga ta pomaga w uwolnieniu ich Ducha Świętego, boskiego usposobienia w nich, ze związanej z tym niewoli. Dla żadnego członka wielkiej kompanii te dwa rodzaje rózgi nie okazują się wystarczające, by w pełni uwolnić Ducha Świętego z niewoli rozwiniętej przez nich światowości, samolubstwa, błędu i grzechu. W wielu przypadkach nie ma to na nich prawie żadnego wpływu, a w przypadku pozostałej części, wpływ ten jest zróżnicowany i niepełny. Z tego powodu Pan ucieka się do drugiego rodzaju nieprzyjaznych doświadczeń, obliczonych na ostateczne pełne wyzwolenie ich nowego stworzenia z niewoli, do której doprowadziła ich niewierność usprawiedliwieniu albo poświęceniu lub jednemu i drugiemu. Oddaje ich szatanowi. W trzeciej Mojżeszowej rozdziale 16 wersetach 8, 10, 21 i 22 zwanemu Azazelem, odwracający, wypaczający, w celu zniszczenia ciała, tak by nowe stworzenie, duch, mógł być zachowany w dniu Pana Jezusa. 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 5. 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20. Jak można zauważyć, 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 5 wskazuje, że oddanie szatanowi nastąpiło z powodu złego postępowania, natomiast 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20 pokazuje, że miało to miejsce z powodu odrzucenia prawdy i nauczania w jej miejsce błędu. Oddanie ich szatanowi oznacza, że wchodzą oni w ten stan wtedy, gdy kapłani zrywają z nimi społeczność i w ten sposób wycofują od nich wszelką braterską pomoc i przychylność. Oznacza to również, że Bóg tymczasowo opuszcza ich i pozwala szatanowi ich atakować, dopóki nie zostaną zniszczone ich cielesne umysły, co wyzwala nowe stworzenie, Ducha Świętego, z niewoli grzechu, samolubstwa, światowości i błędu. Napełniając ich umysły większą lub mniejszą ilością błędu, szatan sprawia, że zajmują się fałszywą pracą religijną, fałszywą propagandą oraz budowaniem fałszywych sekt religijnych. Zwodzi ich tak, że wierzą, iż dokonają wielkich dzieł, że pozyskają wielkie rzesze, wielkie uznanie, i tym podobne. Skutkiem tego wszystkiego są jednak wielkie rozczarowania, kłopoty, straty, frustracja i niepowodzenia, pokazane w Psalmie 107 wersecie 12 i w Ewangelii Mateusza rozdziale 7 wersetach od 21 do 23, 26 i 27. W przypadku niektórych szatan obiera inny tok postępowania. Wciąga ich w pewne samolubne i świeckie ambicje, takie jak zdobywanie bogactw, stanowisk, sławy, wpływów, przyjemności, urzędu, i tym podobne. Jednak także i tutaj prowadzi ich do wielkich rozczarowań, kłopotów, strat, frustracji i niepowodzeń. 1 Koryntów rozdział 3 werset 12. 2. Siano, słoma. 13 i 15, niwecząc ich ambicje. Niektórych szatan wabi przyjemnościami i korzyściami grzechu, także i w tym przypadku tylko po to, by sprowadzić na nich wielkie rozczarowania, kłopoty, straty, frustracje i cierpienia. Wszystkich ich zabiera na poszukiwanie wiatru w polu, łudząc, że przyniesie to im wielkie korzyści, a kiedy zwabi ich już w swoje sidła, pozostawia ich w wielkim rozczarowaniu, aż w końcu staje się ono oczywiste dla nich samych. Jak w przypadku syna marnotrawnego, ich podobne niepomyślne doświadczenia ostatecznie pozwolą im odzyskać zdrowy rozsądek. Decydując się na powrót do Ojca, podejmą wysiłki zmierzające do zawrócenia z tej drogi. Właśnie tego oczekiwał Ojciec i właśnie dlatego dozwolił im cierpieć prześladowania, nieprzyjazne okoliczności i ciosy z rąk szatana. Widząc ich z pewnej odległości, w bólu i pokorze szukających drogi powrotu, wychodzi im na spotkanie przyjaznymi opatrznościami oraz przedstawianiem odpowiednich fragmentów swego słowa przez wiernych członków maluczkiego statka. Zawracanie z tej drogi stopniowo usuwało grzech, błąd, samolubstwo i światowość, które utrzymywały ich Ducha Świętego w ciemnym lochu. Psalm 107 werset 10, ze związanymi rękami i nogami. Gorzko żałują swej samowoli, buntu i krnąbrności. Z wiarą proszą o przebaczenie przez zasługę przelanej krwi baranka, objawienie rozdział 7 werset 14. Gdy w swym wielkim ucisku wołają do Pana, On wybawia ich ze wszystkich duchowych i ziemskich utrapień, które stały się ich udziałem z powodu ich samowoli, buntowniczości i krnąbrności. Psalm 107 werset 13. Wybawi on ich z ciemności, do której wpędziły ich błędy, niczym opaska na oczach i loch samotnej izolacji. Wyzwoli ich też od niebezpieczeństwa wtórej śmierci, zagrażającej im z powodu ich grzechów, samolubstwa i światowości, a także skruszy więzy złych nawyków, którymi te formy zła krępują ich symboliczne ramiona, ręce, nogi i stopy, werset 14. Usunie ich fałszywych nauczycieli, którzy jak symboliczne bramy wprowadzili ich do symbolicznych miast, sekt i denominacji, a także zniszczy nauki i zarządzenia, które niczym żelazne sztaby utrzymywały fałszywych nauczycieli na stanowiskach zamykających ich w sektach i denominacjach. Werset 16. Przez te wyzwalające akty Bóg uwolni ich Ducha Świętego, swe usposobienie w nich, ich nową duchową wolę, umysł i serce. Zajmą oni właściwe dla siebie miejsce jako zwycięzcy zła, oraz jako rozwijający dobro w sobie. Widzimy więc Ducha Świętego w nich, jakim był, zanim zaczęli stawać się niewierni, gdy stawali się wierni oraz gdy pozostają wierni. Na koniec dochodzimy do punktu piątego, gdy pozostają wierni. Niepomyślne doświadczenia nauczą ich całkowitej odrazy do krnąbrności, samowoli i buntowniczości w grzechu, błędzie, samolubstwie i światowości. Na zawsze skończą z nimi jako przyczyną ich dwoistego umysłu. Od tej pory Duch Święty, boskie usposobienie w nich, będzie ich oczyszczał ze wszelkiej nieczystości ciała i ducha oraz uzdalniał do doskonalenia świętości w bojaźni pańskiej. 2 Koryntów rozdział 7 werset 1. Odnawiając swe przymierze ofiary, pozostaną martwi dla siebie i świata, a żywi dla Boga, przez Ducha Świętego, boskie usposobienie w nich. Tak więc Duch Święty w nich umożliwi im praktykowanie zapierania się siebie i świata. Wiernie doprowadzi ich do rozmyślania o prawdzie, do uczynienia jej swoją własnością oraz do obalenia wszystkich błędów, bez względu na ich źródło. Przy pomocy świętej woli, umysłu i serca będą wiernie analizować swe usposobienie, motywy, myśli, słowa, czyny, otoczenie i warunki wpływające na nich i z nich wypływające, a także wystrzegać się wszelkiego zła na korzyść wszelkiego dobra. Ich święty umysł, serce i wola będą rozwijać i praktykować ducha modlitwy, co spotka się z życzliwym uznaniem i odpowiedzią naszego Pana. Ten sam święty duch ich umysłu, serca i woli uczyni ich wiernymi świadkami prawdy, szczególnie w odniesieniu do zbliżającego się królestwa oraz zakończenia wybierania Kościoła. Objawienie rozdział 19 werset 68. Przede wszystkim, ich umysł, serce i wola nowego stworzenia, Duch Święty jako boskie usposobienie w nich, uzdolni ich do rozwijania niebiańskich uczuć, wyższych pierwszorzędnych łask, niższych pierwszorzędnych łask, łask drugorzędnych i trzeciorzędnych, a także umożliwi im używanie niższych pierwszorzędnych uczuć i łask jako sług prawdy, sprawiedliwości i świętości. Umożliwi im również tłumienie ich wysiłków do panowania nad wyższymi łaskami pierwszorzędnymi. Ten sam Duch Święty uzdolni ich do czynienia tego w doświadczeniach przyjemnych i nieprzyjemnych, łatwych i trudnych, korzystnych i niekorzystnych oraz sprzyjających i niesprzyjających, umożliwiając im w ten sposób wzmocnienie, zrównoważenie i skrystalizowanie charakteru w podobieństwie do Boga i Chrystusa, co przygotuje ich do przyszłego, wiecznego miejsca w boskim planie i zamierzeniach. Wykonanie tej pracy w ich umyśle, sercu i woli nowego stworzenia dowiedzie, że Duch Święty w utracjuszach koron to boskie usposobienie w nich. Omówimy teraz Ducha Świętego w godnych, zwykle określanych jako starożytni i młodociani godni. Słowo Boże niekiedy przedstawia ich jako jedną klasę w dwóch częściach, na przykład jako pokazanych w typie przez Elizeusza i połowę pokolenia Manasesa na wschód od Jordanu, oraz jako jedną ziemską część królestwa, a niekiedy jako dwie oddzielne i różne klasy. Na przykład Kaatyci i Gersonici tysiąclecia, starcy i młodzieńcy z Joela rozdziału 2 wersetu 28, oraz naczynia drewniane i gliniane z 2 Tymoteusza rozdziału 2 wersetu 20. Omówimy ich tutaj z obydwu punktów widzenia, co wydaje się najbardziej dogodne, chociaż starożytni godni są w Biblii potraktowani bardziej szczegółowo. Wyrażenie Duch Święty oraz jego odpowiedniki, odniesione do nich, są z reguły używane w znaczeniu mocy. Tak było z Duchem Świętym zstępującym na Otoniela, Sędziów rozdział 3 werset 10, Gedeona, rozdział 6 werset 34, Jeftego, rozdział 11 werset 29, Samsona, rozdział 13 werset 25, rozdział 14 wersety 6 i 19, rozdział 15 werset 14, Saula. 1 Samuelowa rozdział 10 wersety 6 i 10, rozdział 11 werset 6, Dawida, rozdział 16 werset 13, i tak dalej. Duch jako boska moc zstępująca na nich, udzielał im zdolności poznania i wykonania tego, czego pragnął od nich Bóg. Udzielał on im więc kwalifikacji do wykonania dzieł powierzonych im przez Boga. Duch ten nie był jednak duchem spłodzenia, tym bardziej nie był duchem namaszczenia, jakie Jezus i Kościół otrzymują w czasie wieku Ewangelii, ponieważ w tych znaczeniach tego słowa ktokolwiek z upadłych potomków Adama mógł otrzymać go dopiero wtedy, gdy Jezus, po przedstawieniu swej pojednawczej zasługi w czasie uwielbienia, otrzymał moc wylania Ducha Świętego na Kościół. Ewangelia Jana rozdział 7 werset 39, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 33. Także Bezaleel, Acholiab i ich współpracownicy otrzymali ducha w znaczeniu mocy poznania co i jak wykonać oraz zdolności do wykonania pracy, jaką Pan im zlecił przy budowie przybytku i sprzętów mu towarzyszących. 2 Mojżeszowa rozdział 36 werset 1, rozdział 31 wersety od 3 do 6. Od rozdziału 35 wersetu 30 do rozdziału 36 wersetu 4. W tym znaczeniu duch został też udzielony 70 starszym, 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 17 i od 25 do 29, oraz Balaamowi, rozdział 24 werset 2 i Jozuemu, rozdział 27 werset 18, 5 Mojżeszowa rozdział 34 werset 9. Obecnie Bóg udziela młodocianym godnym podobnej mocy, by wiedzieli co i jak czynić w odniesieniu do jego dzieła dla nich wraz ze zdolnością do czynienia tego, jednak bez spłodzenia z ducha i namaszczenia. Ponieważ ich obecne dzieło jest bardziej zaawansowane niż to, jakie mieli do wykonania starożytni godni w ciele, z wyjątkiem tych z nich, którzy pod boskim natchnieniem pisali Stary Testament, otrzymują oni bardziej szczegółową wiedzę odnośnie tego, co i jak wykonywać, oraz zdolność do wykonania tego niż w przypadku starożytnych godnych, z wyjątkiem rzeczy dokonywanych przez niektórych z klasy starożytnych godnych w wyniku objawienia i natchnienia. Starożytni godni rozumieli jednak bardzo niewiele z proroctw, jakie podawali, Daniela rozdział 12 wersety 8 i 9, rozdział 8 wersety od 15 do 17, 1 Piotra rozdział 1 wersety od 10 do 12, a już zupełnie nic nie wiedzieli o antytypach swych historycznych pism. Podczas gdy młodociani godni mają przywilej rozumienia szczegółów obecnej prawdy. Są jednak pewne wersety wyraźnie wskazujące, że starożytni godni posiadali, co oznacza zatem, że i młodociani godni posiadają, Ducha Świętego w znaczeniu świętego usposobienia, niejako nowe stworzenie, którego w tym życiu żaden z nich nie posiadał ani posiadać nie będzie. Chociaż otrzymają go w małym okresie, lecz jako ludzkie istoty rozwijające sprawiedliwe usposobienie podobne do tego, jakie przed upadkiem posiadali Adam i Ewa i jakie przed poświęceniem i spłodzeniem z ducha posiadał Jezus, podobne, lecz nie dokładnie takie samo, ponieważ te trzy osoby były bezgrzeszne, czego nie można powiedzieć o starożytnych i młodocianych godnych w tym życiu. Ich doświadczenia w usprawiedliwionym życiu rozwijają w nich osobistą, choć niedoskonałą wiarę i sprawiedliwość, podobne do tych, jakie posiadali bezgrzeszny Adam i Ewa oraz Jezus. Bardziej zaawansowane doświadczenia w stanie usprawiedliwienia z wiary rozwijają w nich nienawiść do grzechu i błędu oraz zamiłowanie do prawdy i sprawiedliwości. Innymi słowy, w doświadczeniach tych wiara i sprawiedliwość w coraz większym stopniu stają się dominującymi zaletami i w stanie tej dominacji coraz bardziej rozwijają pobożność i miłość braterską. Poprzez te trzy stale wzrastające zalety, wiarę, pobożność i miłość bliźniego, z punktu widzenia sprawiedliwości jako ludzie rozwijają pozostałe wyższe pierwszorzędne łaski, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość oraz elementy miłości bezinteresownej. Rozwijają także zalety, nie łaski, niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne, dobre cechy kontrolowane przez sprawiedliwość nazywamy zaletami, natomiast te rozwinięte przez miłość, łaskami, ponieważ wszystkie dobre cechy można rozwijać na jeden z tych dwóch sposobów, w zależności od tego, czy motywem kontrolującym jest sprawiedliwość czy miłość. Nawet po poświęceniu w dalszym ciągu wzrastają oni w wyżej opisanej wierze i sprawiedliwości. To, że starożytni godni posiadali takiego ducha wiary i sprawiedliwości oczywiste jest nie tylko na podstawie faktu, że prowadzili życie usprawiedliwienia z wiary, lecz także na podstawie bezpośrednich świadectw w Biblii. Na przykład, po zgrzeszeniu przeciwko Uriaszowi w związku z Betsabą oraz po szczerej pokucie Dawid modlił się, by Pan odnowił w nim prawe usposobienie, Psalm 51 werset 12. Mówiąc o usprawiedliwionym stanie, swym własnym i wszystkich innych, stwierdził, że w ich usposobieniu nie było zdrady, Psalm 32 werset 2. Święty Paweł cytuje kontekst tego fragmentu w Rzymian rozdziale 4 wersetach 7 i 8 jako dotyczący prób nieusprawiedliwionych z wieku Ewangelii. Nie ma zatem zdrady w usprawiedliwionym usposobieniu młodocianych godnych jako usposobieniu usprawiedliwionej woli, czyniącej sprawiedliwą wolę Boga. W ich nowej woli nie ma grzechu, jest wola, by czynić wolę Boga, pomimo grzechów ich upadłego ciała. Święty Paweł daje świadectwo o wszystkich starożytnych godnych, że czynili sprawiedliwość i przejawiali wiarę. Żydów rozdział 11 wersety 1, 2 i 33, a jeśli chodzi o zasadę, wersety te mają zastosowanie do młodocianych godnych. Tak więc biblijną nauką jest to, że starożytni i młodociani godni posiadają tę część Ducha Świętego, boskiego usposobienia, która jest pragnieniem czynienia woli Bożej, a poza tym posiadają łaski rozwijane przez nową wolę, używającą ludzkich uczuć. Starożytni godni posiadali i młodociani godni posiadają też miarę Ducha Świętego, boskiego usposobienia, która w poświęceniu jest rozwijana przez miłość, bezinteresowną dobrą wolę. Ci pierwsi posiadali, a ci drudzy posiadają bowiem nie tylko poświęcenie usprawiedliwienia, to jest poświęcenie dla sprawiedliwości, lecz także poświęcenie uświęcenia, to jest wolę, by być martwym dla siebie i świata, a żywym dla Boga, to jest wolę, która ofiarniczo czyni wolę Boga. Innymi słowy, jeśli chodzi o poświęcenie, Ci pierwsi podejmowali, a ci drudzy podejmują takie samo poświęcenie jak maluczkie stadko. Chociaż sposób przyjmowania przez Boga ich poświęcenia różni się od sposobu przyjmowania poświęcenia maluczkiego stadka, jeśli chodzi o te trzy klasy poświęcających się, ich postawa jest taka sama, martwota dla siebie i świata, a ożywienie dla Boga. Przyjmując poświęcenie maluczkiego stadka jako część ofiary za grzech, Bóg przygotowuje dla nich cięższe, surowsze próby niż w przypadku starożytnych czy młodocianych godnych. Ponadto oczekuje, że maluczkie stadko już w tym życiu skrystalizuje doskonałą miłość. Wymogu tego nie stawiał starożytnym godnym, co można zauważyć z przykładu Samsona i Dawida, którzy umierając, modlili się o pomstę dla złoczyńców, a także na tej podstawie, że wielu z nich zginęło w bitwie, zabijając swych wrogów. Wymogu tego nie stawia też on młodocianym godnym. Powód tej różnicy jest następujący. Maluczkie stadko, a także wielka kompania, znajdują się na próbie do życia na duchowym poziomie. Wszyscy, którzy je posiądą, muszą mieć skrystalizowaną miłość bezinteresowną. Natomiast starożytni godni w tym życiu nie byli, a młodociani godni nie są na próbie do życia. Znajdują się raczej na próbie usprawiedliwiającej i uświęcającej wiary oraz na próbie sprawiedliwości, czego jednoznacznie dowodzi Żydów cały rozdział 11. Ktokolwiek z nich nie dochowa wierności w wierze i sprawiedliwości, traci członkostwo w klasie godnych. Czy oznacza to, iż nie powinni oni rozwijać miłości bezinteresownej? Oczywiście, że nie. Chociaż w tym życiu nie byli i nie są oni na ostatecznej próbie do życia, ani na próbie miłości bezinteresownej, to jednak poświęcenia na śmierć, które zawsze powinni wypełniać i które jest konieczne, jeśli ktoś chce być wierny. Z powodu obecnej dominacji szatana i grzechu, nie można wypełnić bez miłości bezinteresownej. Tak długo, jak długo szatan sprawuje władzę, niemożliwe jest dochowanie wierności w poświęceniu bez martwoty dla siebie i świata, a ożywienia dla Boga, to jest bez miłości bezinteresownej. Wszyscy godni zawarli przymierze ofiary i powinni pozostać jemu wierni w takim stopniu, w jakim wymaga tego Bóg poprzez swego ducha, słowo i opatrzność. Dlaczego zatem w tym życiu nie osiągają skrystalizowanej miłości bezinteresownej? Odpowiadamy, Bóg opatrznościowo nie wprowadza ich w tak srogie doświadczenia, które wymagają takiego praktykowania Jego ducha i takiej wierności Jego słowu, która skrystalizowałaby ich w miłości bezinteresownej. Chociaż udziela im pewnego rozwoju w miłości bezinteresownej wobec Boga, Chrystusa, braci, świata i nieprzyjaciół, jako nieodzownej do wierności w poświęceniu, nie doprowadza jednak do skrystalizowania, gdyż po prostu nie dopuszcza na nich prób niezbędnych do takiej krystalizacji. Innymi słowy, muszą oni pozostawać wierni w swych doświadczeniach usprawiedliwienia i poświęcenia, nawet jeśli ich doświadczenia poświęcenia nie obejmują wszystkiego w pełni i ostatecznie. Jednak we wszystkim tym, na co Bóg dozwala w ich życiu, musi być zachowana aż do śmierci ich wierność usprawiedliwiającej i poświęcającej wiary oraz sprawiedliwości, połączona z taką miarą miłości bezinteresownej, której rozwinięcia wymaga od nich opatrzność Boga. Wszystko to już w tym życiu prowadzi do rozwijania przez nich znacznej miary Ducha Świętego jako boskiego usposobienia. Istota ich ducha poświęcenia wskazuje, a Pismo Święte w odniesieniu do starożytnych godnych naucza, natomiast w odniesieniu do młodocianych godnych sugeruje, że posiadają oni pewną miarę Ducha Świętego jako boskiego usposobienia w nich. Dowodzi tego modlitwa Dawida nie tylko o odnowienie prawego ducha w nim, Psalm 51 werset 12, lecz także błaganie Boga, by nie odrzucał go od swej łaski ani nie odbierał mu swego świętego ducha, werset 13. Co więcej, w wersecie 14, rozwijając tę prośbę, prosi Boga o przywrócenie mu radości jego zbawienia, części boskiego usposobienia, oraz o wsparcie go ochoczym duchem, usposobieniem, co także jest częścią świętego boskiego usposobienia. Bóg wyraźnie mówi też starożytnym godnym, a pośrednio także młodocianym godnym, że jeśli będą posłuszni jego karaniu, wyleje na nich swego ducha i objawi im swą prawdę. Przypowieści Salomonowe rozdział 1 werset 23. A zatem istota ich ducha poświęcenia i wyraźne wersety potwierdzają, że posiadali lub posiadają oni przynajmniej pewną miarę Ducha Świętego, będącego boskim usposobieniem w nich jako ludziach, lecz nie jako nowych stworzeniach. Posiadają więc oni nie tylko te trzy rodzaje zalet sprawiedliwości w swym usprawiedliwionym i poświęconym życiu, lecz posiadali lub posiadają też znaczną miarę łask, wyższych i niższych pierwszorzędnych, drugorzędnych i trzeciorzędnych, nawet jeśli ich łaski inne niż wyższe pierwszorzędne nie są w pełni zrównoważone i skrystalizowane w miłości bezinteresownej. Jako ludzie posiadali lub posiadają zatem Ducha Świętego, będącego boskim usposobieniem w nich, w jego trzech częściach składowych, po pierwsze, jako nową wolę, która czyni wolę Boga w usprawiedliwieniu i uświęceniu, po drugie, jako oczyszczone ludzkie uczucia wraz ze zdolnościami sięgania do wyższych i lepszych celów aspiracji człowieka, oraz, po trzecie, jako zalety i łaski, jakie ich nowa wola, czyniąca boską wolę w usprawiedliwieniu i poświęceniu, używająca ich oczyszczonych ludzkich uczuć, w nich rozwija. Te trzy rzeczy są bardzo podobne do trzech składników Ducha Świętego jako boskiego usposobienia w Kościele. Te trzy składniki Ducha Świętego w Kościele są odnowionym obrazem Boga na duchowym poziomie, natomiast w starożytnych i młodocianych godnych są one odnowionym obrazem Boga na ludzkim poziomie. Prawdę mówiąc, obraz Boga w tych trzech klasach, choć różni się co do poziomu istnienia, przywracany jest według podobnych zasad. Z tego powodu nie musimy wchodzić w szczegóły na temat tych zasad, ponieważ dokładnie opisaliśmy je omawiając Ducha w Świętych. Po obszernym omówieniu Ducha Świętego jako boskiego usposobienia godnych w tym życiu omówimy teraz Ducha Świętego w nich w czasie tysiąclecia. Klasyczny werset traktujący o Duchu Świętym jako boskim usposobieniu w godnych podczas tysiąclecia. To Joela rozdział 2 werset 28, cytowany przez Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich rozdziale 2 wersecie 17. Cytat ten nie miał dowodzić, że już wtedy rozpoczęło się tysiąclecie ani że całość tego wersetu zaczęła się wówczas wypełniać. Był to fragment części traktującej o wylewaniu ducha, cytowany tam przez Piotra na potwierdzenie tego, że zjawisko, którego Żydzi byli wówczas świadkami, nie było pijaństwem, jak niektórzy z nich twierdzili, lecz przepowiedzianym wylaniem Ducha Świętego. Jak wcześniej wykazaliśmy, Joela rozdział 1 wersety od 2 do 20 dotyczy wieku Ewangelii od jego początku aż do żniwa, rozdział 2 wersety od 1 do 27 odnosi się do końca obecnego wieku, wersety od 1 do 14 dotyczą świata w ucisku, a wersety od 15 do 27 ludu Pana w jego przywilejach żniwa. Werset 28 mówi, co się stanie po wypełnieniu się rzeczy należących do wieku Ewangelii, potem, w tysiącleciu. Natomiast werset 29 traktuje o tym, co Bóg będzie czynił dla swojego ludu w całym wieku Ewangelii, w onych dniach, dniach z Joela rozdziału 1 wersetów od 22 do 27. Po wieku Ewangelii, potem, miały nastąpić cztery wydarzenia, po pierwsze, wylanie ducha na wszelkie ciało, po drugie, ogłaszanie prawdy przez synów, wierzący Izrael i wiernych usprawiedliwionych z wiary, oraz córki Chrystusa, odstępczych Izraelitów i odstępczych usprawiedliwionych z wiary oraz pogan, po trzecie, podawanie poprzez natchnienie głębszych prawd tysiąclecia przez starożytnych godnych, starców waszych, oraz, po czwarte, podawanie poprzez natchnienie płytszych prawd tysiąclecia przez młodocianych godnych, młodzieńców waszych. A zatem dwie z tych czterech rzeczy są udzielane starożytnym, a dwie z nich, młodocianym godnym, przy czym obydwie te klasy wspólnie posiadają jedną z tych czterech, wylanie Ducha Świętego, każda z nich ma też inną z tych czterech, jedna z nich ma służbę natchnionego przekazywania głębszych prawd, a ta druga, płytszych prawd. Starożytni godni będą wówczas pełnić wyższą służbę niż młodociani godni, czego częściowym potwierdzeniem jest ich odmienna służba w udzielaniu natchnionych objawień. Potwierdza to także fakt, że starożytni godni są antytypicznymi katytami, najwyższymi z antytypicznych lewitów tysiąclecia, natomiast młodociani godni są antytypicznymi gersonitami, najniższymi z antytypicznych lewitów tysiąclecia. W tysiącleciu do Biblii zostanie bowiem dodana kolejna część, objawienia Nowego Przymierza, objawienie rozdział 20 werset 12. Będzie się ona składać ze snów i wizji, o których traktuje Joela rozdział 2 werset 28. Jednak to nie one są tutaj najważniejsze. Omawiane jest tutaj ich wspólne tysiącletnie błogosławieństwo, dar Ducha Świętego. Obydwie grupy godnych będą mieć udział w lepszym zmartwychwstaniu, Żydów rozdział 11 werset 35. Ich zmartwychwstanie jest trzecim rodzajem zmartwychwstania życia, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 29. Maluczkie statko otrzymało pierwszy rodzaj, na boskim poziomie, a wielka kompania otrzymała drugi rodzaj, na duchowym poziomie niższym od boskiego. Nie będąc w tym życiu spłodzeni z ducha, lecz będąc rozwinięci jako istoty ludzkie, godni otrzymają doskonałe człowieczeństwo we władzach fizycznych, umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych oraz urząd książąt na ziemi już na początku tysiąclecia jako lepsze zmartwychwstanie, które zwane jest tak dlatego, że doskonałość zdolności i urząd książąt otrzymają tysiąc lat wcześniej niż świat, który osiągnie doskonałość i urząd książąt pod koniec tysiąclecia. Objawienie rozdział 20 werset 5. Psalm 107 werset 40. Udział godnych w zmartwychwstaniu życia, gdy powstaną z grobów, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 29, dowodzi, że ich zdolności będą doskonałe, ponieważ zmartwychwstanie na ludzkim poziomie oznacza restytucję, doskonałość adamową, co nie oznacza jednak doskonałości charakteru, lecz doskonałość zdolności. Posiadając doskonałość zdolności, Adam nie rozwinął doskonałości charakteru, chociaż posiadał nierozwinięte doskonałe ludzkie usposobienie, które w zasadzie starożytni i młodociani godni nabywają w tym życiu, rozwijając doskonałą wolę, intencje ludzkiej sprawiedliwości. To, iż nie będą posiadali doskonale rozwiniętych charakterów, oczywiste jest na podstawie dwóch faktów. w tym życiu nie byli na próbie do życia, a więc nie rozwinęli doskonałego charakteru. Doskonałymi w charakterze staną się dzięki tysiącletniej służbie Chrystusa, kiedy to będą na próbie do życia, aby bez nas, naszej tysiącletniej służby dla nich, nie stali się doskonałymi. Żydów rozdział 11 werset 40. Ponieważ umarli bez doskonałości charakteru, a w grobie nie ma przemiany. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 11 werset 3. Udoskonalenie ich charakterów może nastąpić dopiero po ich powstaniu z grobu z doskonałymi zdolnościami. Duch Święty będzie wylany potem, w tysiącleciu, na ich doskonałe władze umysłowe, artystyczne, moralne i religijne. By zrozumieć, co to będzie oznaczać na początku wylewania, pamiętajmy o tym, że w tym życiu rozwijają oni znaczną miarę zalet i pewną miarę łask, a także quasi doskonałą ludzką wolę, intencje, jak również mniej lub bardziej oczyszczone uczucia, z mniej lub bardziej rozwiniętymi zdolnościami umysłowymi i artystycznymi. Zostanie na nie wylana większa miara ducha, przekraczająca miarę ducha, jaką rozwinęli w tym życiu. Ta większa miara ducha zacznie działać natychmiast z chwilą wylania. Duch będzie bowiem wylewany na doskonałe zdolności, które natychmiast, dzięki takiej doskonałości władz oraz oświeceniu i ożywieniu słowa działającego na te władze, powiększą się w woli, zaletach, łaskach i uczuciach, ponieważ doskonałe zdolności będą miały więcej siły do powiększania się w tym względzie, i to szybciej, niż miało to miejsce w tym życiu z ich niedoskonałymi zdolnościami. Wkrótce uzyskają zatem doskonałe usposobienie, szybciej rozwijające doskonały ludzki charakter niż klasa restytucyjna, która na doskonałe rozwinięcie swych zdolności będzie potrzebować tysiąca lat. Tak więc starożytni i młodociani godni dosyć szybko doskonale rozwiną nową wolę, co będzie sprzyjało oczyszczeniu ich uczuć i udoskonali zalety, w wyniku czego osiągną o wiele większą miarę bezinteresownej miłości i jej łask, niż posiadali w tym życiu. Nastąpi to przez bardzo obfite napełnienie się Słowem Bożym oraz przez wiele korzystnych opatrzności, a także z powodu braku pokus ze strony szatana i świata. Na długo przed końcem tysiąca lat rozwiną oni doskonały ludzki charakter w doskonałej woli, uczuciach, zaletach oraz ludzkich łaskach, choć łaski te nie będą łaskami nowego stworzenia. Nowe stworzenia ofiarują bowiem swe życie na śmierć, a w tysiącleciu nie będzie ku temu żadnych okazji ani możliwości. W wyniku tego taki poziom łask nie będzie przejawiany, a więc i nie zostanie rozwinięty. Nie powinniśmy też rozumieć, że ich rozwój w Duchu Świętym, jaki powyżej opisaliśmy, będzie wykluczał ich grzeszenie. Jak pokazuje typ samca z koźląt, jaki musiał być przyniesiony jako ofiara za grzech przez księcia, który zgrzeszył, trzecia Mojżeszowa rozdział 4 wersety od 22 do 26, godni w czasie tysiąclecia, szczególnie w jego okresie początkowym, w większym lub mniejszym stopniu będą popełniać grzechy, a w celu uzyskania przebaczenia będą musieli korzystać z zasługi ofiary za grzech Chrystusa. Na przykład charakter Samsona i Dawida w chwili śmierci był w takim stanie, że w czasie tysiąclecia niewątpliwie będą niekiedy grzeszyć. To, że nie będą posiadać choćby poczytanej doskonałości charakteru, potwierdzone jest przez to, że książę, który zgrzeszył, nie przynosił cielca jako ofiary za grzech, jak było to w przypadku kapłana reprezentującego grzeszących kapłanów w czasie wieku Ewangelii, trzecia Mojżeszowa rozdział 4 wersety od 3 do 12. Jeśli chodzi o posiadanie Ducha Świętego, godni powinni być postrzegani z trzeciego punktu widzenia, traktując posiadanie go przez nich w tym życiu jako pierwszy punkt widzenia, a posiadanie go przez nich w wieku tysiąclecia jako drugi punkt widzenia. W czasie małego okresu będą go posiadać bez braków jako istoty ludzkie, jak posiadał go Jezus jako istota ludzka tuż przed spłodzeniem z ducha. Jak Jezus został spłodzony z ducha w Jordanie do boskiej natury, tak na początku małego okresu godni zostaną spłodzeni z ducha do natury duchowej niższej od boskiej. Nie wiemy jeszcze jaka to będzie natura, nie wiemy też, czy starożytni godni znajdą się na tym samym poziomie duchowej egzystencji co młodociani godni, ani czy będą na wyższym poziomie istnienia niż młodociani godni. To, że w małym okresie zostaną spłodzeni z ducha oczywiste jest jednak na podstawie faktu, że pod koniec małego okresu mają posiąść duchową egzystencję, choć w czasie tysiąclecia będą jedynie istotami ludzkimi. To, jaki skutek będzie na nich miało ich spłodzenie z ducha, możemy wywnioskować na podstawie skutku jaki spłodzenie z ducha miało na Jezusa i Kościół. Jak pamiętamy, podkreśliliśmy, że dzięki spłodzeniu z ducha Jezus od razu znalazł się na poziomie doskonałej miłości i że jego doskonałe ludzkie zalety i łaski natychmiast stały się doskonałymi duchowymi łaskami. Jego ludzka wola dzięki spłodzeniu z ducha stała się nową wolą duchową, a wszystkie zdolności jego mózgu otrzymały duchową moc wraz ze zdolnością sięgania do rzeczy duchowych z duchowych motywów i w duchowy sposób, odpowiadających rzeczom ludzkim, do których wcześniej sięgały. Spłodzenie z ducha w podobny sposób wpłynie na godnych. Przede wszystkim, ich poświęcona wola, poprzednio doskonale poświęcona jako wola ludzka, dzięki spłodzeniu stanie się wolą duchową, to jest wolą, która z duchowych motywów i w duchowy sposób we wszystkim doskonale będzie wyrażać wolę Boga. Po drugie, każdy z ich organów mózgu dzięki spłodzeniu otrzyma moc, by z duchowych motywów i w duchowy sposób dostosować się i sięgać do rzeczy na duchowym poziomie, odpowiadających ziemskim rzeczom, do których przed spłodzeniem był on ograniczony w zdolności dostosowania się i sięgania. Po trzecie i w dodatku do tego, że natychmiast znajdą się na poziomie doskonałej miłości, ich nowa duchowa wola, używając każdej duchowej zdolności wszczepionej przez spłodzenie w każdym organie ich mózgu, będzie używać każdej takiej zdolności przez stałe kierowanie jej do duchowych obiektów, w wyniku czego rozwinie duchową zaletę i łaskę należącą do tego organu. W ten sposób rozwinie wszystkie wyższe oraz niższe zalety i łaski pierwszorzędne. Po czwarte, nowa wola sprawi, że wyższe pierwszorzędne zalety i łaski będą tłumić wysiłki niższych pierwszorzędnych łask do panowania nad nimi i w ten sposób rozwinie drugorzędne zalety i łaski. Po piąte, nowa wola sprawi, że wyższe łaski pierwszorzędne posłużą się różnymi zaletami i łaskami, które mogą być połączone jako elementy składowe w zalety i łaski trzeciorzędne, wykorzystując te elementy składowe do tworzenia zalet i łask trzeciorzędnych. Po szóste, nowa wola, utrzymując równowagę wyższych pierwszorzędnych zalet i łask oraz ich dominację nad niższymi pierwszorzędnymi uczuciami, zaletami i łaskami, a także nad zaletami i łaskami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi, wzmocni i zrównoważy je w godnych. Po siódme, wierne utrzymywanie przez nową wolę takiej równowagi w wyższych pierwszorzędnych zaletach i łaskach oraz ich dominacji nad wszystkimi innymi uczuciami, zaletami i łaskami, wśród srogich prób aż do końca sprawi, że charaktery godnych zostaną skrystalizowane w podobieństwie do Boga i Chrystusa dla duchowego poziomu istnienia. Duch Święty, jako duchowa wola, rozwinie nie tylko wyżej wspomniane uczucia klasy godnych, lecz będzie też używał duchowych zdolności, jakie spłodzenie z ducha udzieli władzom umysłowym, w celu osiągnięcia doskonałości w wymiarze duchowym. I tak, będzie używał duchowych zdolności zapamiętywania tak długo, aż zapamiętają one każdą poznawaną duchową kwestię, a także będzie doskonalił ich pamięć odnośnie rzeczy występujących na niższych poziomach od duchowego. Nowa wola w podobny sposób będzie używać ich władz postrzegania w stosunku do spraw duchowych, aby zrozumieli je w szczegółach, a także w stosunku do rzeczy, jakie powinny być rozumiane na poziomach niższych od duchowego. Ku sprawom duchowym będzie też kierować władze rozumowania, zarówno indukcyjne, jak i dedukcyjne, sprawiając, że będą one właściwie rozumować w tych sprawach, a także o rzeczach należących do poziomów istnienia niższych od duchowego. Ich doświadczenia i działalność w tysiącleciu udzieli doskonałości ich ludzkim władzom umysłowym, artystycznym, moralnym i religijnym w ich przeróżnych zastosowaniach. Z powodu spłodzenia z ducha w czasie małego okresu będą jednak musieli ze swą ludzką naturą zrobić to, co klasa Chrystusa i Wielka Kompania czynią w tym życiu, ofiarować ją w celu rozwinięcia się w charakterze do egzystencji duchowej. Podobnie do Wielkiej Kompanii, nie otrzymają namaszczenia, które otrzymują tylko kapłani i królowie, natomiast nie jest ono udziałem lewitów ani książąt. Doświadczenia w czasie małego okresu będą ich próbować według prawa naturalnego oraz prawa nowego przymierza jako ludzi, a także według ich przymierza ofiary w odniesieniu do części przymierza potwierdzonego przysięgą, mających zastosowanie do nich. Tak jak Jezus, który od Jordanu do Kalwarii jako istota ludzka był próbowany według prawa Mojżesza oraz prawa naturalnego, prawa próby Adama, a jako nowe stworzenie, według przymierza ofiary w związku z zarysami Sary, przymierza potwierdzonego przysięgą, tak i oni będą przechodzić próbę jednocześnie do dwóch rodzajów życia. Próby te skrystalizują ich ludzkie charaktery w podobieństwie do Boga i Chrystusa na ludzkim poziomie, a ich nowe stworzenia, w podobieństwie do Boga i Chrystusa, na poziomie duchowym. W ten sposób Duch Święty zostanie w nich skrystalizowany w obydwu tych aspektach. Jednak ich doskonałe człowieczeństwo z jego prawem do życia i prawami życiowymi zostanie na zawsze oddane na śmierć, dzięki czemu na wieki uzyskają duchowe życie na pewnym duchowym poziomie ze skrystalizowanym Duchem Świętym jako ich wieczną własnością. Godni na pewno będą srogo doświadczani, zarówno w ich doskonałym ludzkim, jak i doskonałym duchowym Duchu Świętym. W czasie małego okresu, który będzie żniwem wieku tysiąclecia, w wyrafinowany sposób rozegra się 6 przesiewań ze żniwa Ewangelii. 5 przesiewań żniwa Ewangelii nie mogłoby oczywiście powtórzyć się dosłownie, nie powodując odrzucenia ich nawet przez klasę kozłów, nie wspominając już klasy owiec. Będą one więc tak wyrafinowane, by nie były widoczne w swym prawdziwym charakterze nawet dla klasy kozłów. Będą zatem wysuwane bardzo wyrafinowane błędy, które w swych zasadach, lecz bardzo łagodnie, będą zawierać ziarno ruchów przeciwko okupowi, niewiary, tendencji zjednoczeniowych, reformizmu i szemrzącego odrzucania. Zło każdego z tych przesiewań będzie postępować. Godni świadomi tego, co się dzieje, będą bardzo łagodni wobec wszystkich, pozwalając sobie tylko na delikatne zasugerowanie innego postępowania niż to, jakie obrali przesiewacze i ich zwolennicy. Utrzymanie takiej postawy w warunkach stale rosnących podejrzeń, insynuacji, pytań, oskarżeń i żądań, coraz częściej kierowanych pod ich adresem przez klasę kozłów, będzie bardzo trudne, choć jeszcze nie w stopniu krytycznym. Krytyczną próbą ich Ducha Świętego będzie szóste przesiewanie, rewolucjonizm, który nastąpi po 40 latach żęcia, od 2874 roku do 2914 roku. Objawienie rozdziału 20 wersety 7 i 8. Szóste przesiewanie, podobnie do przesiewania Epifanii pod kierunkiem złych lewitów, prawdopodobnie rozpocznie się skrycie w 2915 roku i potrwa aż do roku 2920. W tym czasie będzie dochodziło do coraz śmielszego rewolucjonizmu w stale narastającej otwartej opozycji wobec godnych, osiągając punkt kulminacyjny, być może przez zamordowanie, zamęczenie godnych przez przesiewaczy i ich zwolenników podczas próby odebrania im władzy, objawienie rozdział 20 werset 9. Mówimy być może przez zamordowanie godnych dlatego, że trudno jest zrozumieć, jak w inny sposób tak wielu doskonałych ludzi w doskonałych warunkach życiowych umrze w tak krótkim odstępie czasu bez odebrania im życia gwałtem. Jednak bez względu na to, czy będzie to w formie męczeństwa, czy w inny sposób, będą bardzo srogo próbowani, zarówno w swym człowieczeństwie, jak i nowych stworzeniach. Próby te dowiodą, że w obydwu aspektach są oni skrystalizowani w Duchu Świętym, a więc przygotowani do wiecznego życia, które pod koniec czasu próby zostanie im udzielone na duchowym poziomie istnienia wraz z Duchem Świętym jako wieczną własnością ich charakteru, ku wiecznej chwale Boga i Chrystusa. W ten sposób kończymy naszą dyskusję na temat Ducha Świętego jako boskiego usposobienia w godnych. Obecnie zastanowimy się nad Duchem Świętym jako boskim usposobieniem w klasie restytucyjnej. Wszystkie klasy, jakie dotychczas zbadaliśmy, posiadające go jako boskie usposobienie w nich, należą do klasy wiary. I dlatego Bóg mógł się nimi zajmować w okresie panowania warunków wymagających wiary. Klasa, jaką obecnie będziemy omawiać w związku z Duchem Świętym, klasa restytucyjna, nie jest klasą wiary, lecz niewiary. Z tego powodu warunki, w których będzie on jej udzielany, nie będą wymagały wiary, lecz zaufania i posłuszeństwa. Będą to warunki tysiąclecia. Fakt, iż jednostki te nie należą do klasy wiary oznacza, iż nie posiadają one wiary, która ufa wtedy, gdy nie potrafi zrozumieć postępowania Boga. Nie oznacza to, że podczas wieku tysiąclecia będą niewierzącymi, ponieważ będą wierzyć w słowo na czasie oraz opatrzność Boga. Lecz prawda stanie się wówczas tak jasna, że wędrowiec, choćby nierozgarnięty, nie popadnie w błąd, Izajasza rozdział 35 werset 8. Nie będą więc musieli ufać wtedy, gdy nie będą mogli zrozumieć, ponieważ będą w stanie pojąć wszystkie drogi Boga i będą w nie wierzyć. Chociaż nie będą okazywać ślepej wiary, co często muszą czynić wybrańcy, będą musieli uwierzyć w prawdę, jaka będzie wtedy objawiona, a zwłaszcza będą musieli być jej posłuszni. By lepiej zrozumieć udzielanie im Ducha Świętego, korzystne będzie rozważenie ich usposobienia w tysiącleciu, zanim otrzymają pierwsze przejawy Ducha Świętego. Usposobienie ogromnej większości z nich będzie dokładnie takie samo jak w chwili śmierci, ponieważ w grobie nie ma przemiany usposobienia, oraz takie, jakie posiadać będą stosunkowo nieliczni z ludzi, którzy przeżyją wielki ucisk, a następnie wejdą w warunki tysiąclecia. Wszyscy będą posiadać dziedziczną deprawację. Ci z nich, którzy przez pewien czas żyli w złych warunkach tego świata, będą dodatkowo zdeprawowani przez złe myśli, motywy, słowa, czyny, złe otoczenie oraz złe wpływy, jakie na nich działały i jakim ulegali. Ta deprawacja będzie jednak obecna w klasie niewiary w różnym stopniu i w różnych aspektach usposobienia. Chociaż deprawacja ta dotknie zdolności i usposobienia wszystkich, nie wszystkich dotknie w takim samym stopniu. W niektórych będzie niewielka, w innych ogromna, a u jeszcze innych zatrzyma się między tymi dwoma krańcowościami. Jednak wszyscy będą zdeprawowani w umyśle, sercu i woli, choć w różnym stopniu. Żadne ich łaski, ani wyższe, ani niższe pierwszorzędne, ani drugorzędne, ani trzeciorzędne, nie będą doskonałe. Łaski te będą bardzo niedoskonałe u tych z nich, którzy w mniejszym lub większym stopniu będą posiadać niektóre z nich. Będą tacy, którzy w ogóle nie będą mieć niektórych łask. U wszystkich w mniejszym lub większym stopniu będą one zdeprawowane. Będą więc wyznawać bardzo wiele błędów fizycznych, umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych. W większym lub mniejszym stopniu będą posiadać wyższe pierwszorzędne wady, na przykład zwątpienie, niedowierzanie, niewiarę, zniechęcenie, brak nadziei, rozpacz, niezdecydowanie, chwiejność, zmienność, niestałość, bezbożność oraz brak miłości braterskiej i bezinteresownej. U wszystkich zdeprawowane będą wszelkie pozostałości niższych łask pierwszorzędnych, to jest będą zdeprawowani w samoocenie, aprobacie, pokoju, ostrożności, skrytości, wojowniczości, agresywności, przezorności oraz zamiłowaniu do pokarmu, zdrowia i życia. W pewnych aspektach zalety te będą przesadzone lub niedostateczne, w wyniku czego obecna w nich będzie pycha lub przesadna pokora, ostentacyjność lub przesadna skromność, lenistwo lub przesadna pracowitość, tchórzostwo lub przesadna odwaga, obłuda lub przesadna otwartość, chciwość lub przesadna albo niedostateczna przezorność, kłótliwość lub przesadna albo niedostateczna wojowniczość, gniew i nienawiść lub przesadna albo niedostateczna agresywność, obżarstwo lub ascetyzm, przesadny albo niedostateczny instynkt samozachowawczy. U niektórych będzie przejawiać się nieczystość, pogarda lub obojętność dla płci przeciwnej, brak małżeńskości lub przesadna albo niedostateczna małżeńskość, brak synostwa lub przesadne albo niedostateczne synostwo, brak braterskości lub przesadna albo niedostateczna braterskość, brak przyjacielskości lub przesadna albo niedostateczna przyjacielskość, brak domatorstwa lub przesadne albo niedostateczne domatorstwo, brak patriotyzmu lub przesadny albo niedostateczny patriotyzm. Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu będą posiadać przeciwieństwa łask działające na niekorzyść łask trzeciorzędnych. Będą się więc cechować obojętnością na prawdę, sprawiedliwość i świętość lub przesadną albo niedostateczną gorliwością, smutkiem lub przesadną albo niedostateczną radością, brakiem czci lub przesadną albo niedostateczną czcią, elementarnym brakiem uległości lub przesadną albo niedostateczną cichością, niezadowoleniem lub przesadnym albo niedostatecznym zadowoleniem, brakiem miłosierdzia lub przesadnym albo niedostatecznym miłosierdziem, nieposłuszeństwem lub przesadnym, służalczym, albo niedostatecznym posłuszeństwem, niegrzecznością lub przesadną albo niedostateczną delikatnością, niegodziwością lub przesadną albo niedostateczną dobrocią, brakiem umiarkowania lub przesadnym albo niedostatecznym umiarkowaniem, stronniczością lub przesadną albo niedostateczną bezstronnością, niewiernością lub przesadną albo niedostateczną wiernością. Ich umysły, serca i wola w mniejszym lub większym stopniu nie będą skłonne ku rzeczom prawym i dobrym, lecz podatne na rzeczy niesprawiedliwe i złe. Innymi słowy, zamiast Ducha Świętego wszyscy oni będą posiadać bezbożnego ducha. W tak bardzo zdeprawowanym stanie umysłu, serca i woli zastanie ich królestwo, gdy powrócą z umarłych, lub gdy, nie wchodząc w stan śmierci, staną u jego progu. A teraz kilka słów na temat celu Boga w oferowaniu im Ducha Świętego. Niektóre z jego zamierzeń będą miały na celu uleczenie tej deprawacji, to jest usunięcie z nich zła. Niektóre z jego zamierzeń będą miały na celu uzupełnienie ich braków, natomiast inne będą miały na celu udoskonalenie w nich dobra. Należy bowiem pamiętać, że bez względu na stopień degradacji różnych członków świata ludzkości, któremu zaoferowana zostanie restytucja, żaden z nich nie jest całkowicie zdeprawowany, jak utrzymuje luteranizm, kalwinizm, anglikanizm i kongregacjonalizm, lecz w każdym z nich resztki obrazu Bożego przetrwały niszczące działanie klątwy, a Bóg zamierza odbudować te pozostałości obrazu Bożego, a także usunąć zło oraz uzupełnić ich braki fizyczne, umysłowe, artystyczne, moralne i religijne. Dlatego Bóg zamierza zniszczyć te liczne wady wymienione w poprzednim akapicie, oferując restytucjonistom Ducha Świętego. Oferując go restytucjonistom, Bóg zamierza usunąć liczne braki przedstawione w poprzednim akapicie, a także rozwinąć przeciwieństwa tych niełask. Braki wymienione lub zasugerowane powyżej Bóg pragnie zaspokoić oferując restytucjonistom Ducha Świętego. Nasz prawdomówny, prawy i święty Bóg brzydzi się bowiem deprawacją upadłej ludzkości, gorąco pragnie usunąć ją i przywrócić rodzajowi ludzkiemu obraz Boży, udzielając mu Ducha Świętego, a to w tym celu, by przez posłuszeństwo Jego woli, prawdy, sprawiedliwości i świętości ludzie mogli być przygotowani na przyjęcie i cieszenie się wiecznym życiem w warunkach prawdy, sprawiedliwości, świętości i szczęśliwości. Między innymi to właśnie w celu wykonania tych zamierzeń Bóg zaplanował wyborcze zarysy swego planu, które realizuje przez przygotowywanie czterech wybranych klas oraz dwóch klas quasi-wybranych, aby użyć klas wybranych jako czterech rządzących części swego królestwa, a quasi-wybranych, jako dwóch głównych drugorzędnych władz swego królestwa. Wszystko to po to, by zrealizować cele oferowania Ducha Świętego klasie restytucyjnej, jednocześnie uzupełniając Ducha Świętego w dwóch klasach godnych oraz udzielając go dwom klasom quasi-wybranych, wierzącym Żydom i wiernym usprawiedliwionym. Boskie tysiącletnie zarządzenia będą odpowiednie dla oferowania Jego Ducha Świętego całemu niewybranemu światu, by udzielić Go tyle, ile przyjmą nawet ci najbardziej świadomie nieposłuszni, a w całości udzielić Go posłusznym w sercu. Niczego mniej nie powinniśmy się spodziewać od naszego mądrego, potężnego, sprawiedliwego i miłującego niebiańskiego Ojca, który też nie udzieli mniej niż to. Spojrzenie na te zarządzenia przekona nas o ich przydatności dla Jego zamierzeń w odniesieniu do Jego oferty dla klasy restytucyjnej i Jego oferty oraz daru Ducha Świętego dla jej członków. Przede wszystkim, Usunie on szatański system i jego wszystkie zarządzenia, w wyniku czego ich wpływ na rodzaj ludzki zostanie całkowicie zniszczony. Oznacza to oddalenie szatana jako głowy oraz niepokutujących upadłych aniołów jako ciała systemu szatana tak daleko od ziemi, by utrzymać ich zarówno w niewiedzy odnośnie do tego, co tutaj będzie się działo, jak i uniemożliwić im kuszenie restytucjonistów do grzechu i błędu. Jest to symbolicznie pokazane w wiązaniu i uwięzieniu tych złych istot w bezdennej przepaści. Objawienie rozdział 20 werset 13. Restytucjonistom nie będzie też w tysiącleciu wolno kusić ani w jakikolwiek inny sposób wzajemnie się krzywdzić. A zatem dwa z trzech źródeł pokus dla wybranych nie będą w tysiącleciu kusić świata do grzechu i błędu. Te dwie rzeczy będą sprzyjały oferowaniu i udzielaniu ducha restytucjonistom. Razem z systemem szatana usunięci zostaną jego ziemscy widzialni przedstawiciele w państwie, religii, arystokracji i świecie pracy. Trzecią rzeczą, jaką zaplanował Bóg w celu realizacji zamierzeń oferowania swego ducha całej klasie restytucyjnej oraz w celu udzielenia go wszystkim w takim stopniu, w jakim będą reagować na warunek jego udzielenia, jest ustanowienie czterech wybranych klas jako Królestwa Bożego nad ziemią i restytucjonistami. Królestwo to będzie składało się z dwóch sfer, niebiańskiej, niewidzialnej, Jezusa jako Króla Królów oraz Kościoła jako tych królów, posiadających główne stanowisko w obydwu sferach Królestwa, przy czym Wielka Kompania będzie ich drugorzędnymi pomocnikami w sferze niewidzialnej. Królowie ci będą zarządzać wszystkimi procesami Królestwa w celu realizacji zamierzeń Królestwa, przy drugorzędnej pomocy ze strony Wielkiej Kompanii. Drugą sferą Królestwa jest jego sfera ziemska, widzialna, która także będzie składać się z dwóch części, starożytnych godnych jako głównych w sferze ziemskiej oraz młodocianych godnych jako władców drugorzędnych. Jednak żadna z tych części ziemskiej sfery Królestwa nie będzie pierwszym źródłem królewskiej władzy. Będzie nim Jezus i Kościół pod zwierzchnictwem Boga, którzy z powodu swej niewidzialności będą mieć sferę ziemską jako swych przedstawicieli, podobnie jak system szatana o zupełnie przeciwnych zasadach i skutkach używa uciskających rządów, fałszywych religii, grabieżczej arystokracji i samolubnych organizacji pracowniczych jako swych widzialnych przedstawicieli na ziemi w czasie jego panowania nad ludzkością. Pomocnikami starożytnych i młodocianych godnych będą dwie klasy quasi wybranych. Królowie ci ustanowią warunki niesprzyjające błędowi, niesprawiedliwości i bezbożności, a sprzyjające prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Zamiast systemu szatana, panującego obecnie przez uciskające rządy, fałszywe religie, grabieżczą arystokrację i samolubne organizacje pracownicze jako jego przedstawicieli, wszystkie zostaną usunięte przez królów, którzy ujmą królestwo pod całym niebem, ustanowią oni jako swych przedstawicieli, opiekuńczy rząd w postaci godnych, prawdziwą religię jako jedyną wówczas wyznawaną, dobroczynną arystokrację i obowiązujące wówczas pomocne zarządzenia praktyczne. Zamiast błędu, wszędzie będzie się rozwijać i obfitować prawda. Zamiast niesprawiedliwości i powodzenia niesprawiedliwych, zakwitnie sprawiedliwość i sprawiedliwi. Niesprawiedliwi nie będą wywyższani, jak dzieje się to teraz w królestwie szatana, lecz będą poniżeni, a w przypadku nieposłuszeństwa, karani w celu reformy, i to natychmiast. Sprawiedliwi nie będą poniżani i prześladowani, jak teraz w królestwie szatana, lecz, w przypadku posłuszeństwa, natychmiast nagradzani w celu dalszego ich doskonalenia. Codzienną praktyką nie będzie deprawacja fizyczna, umysłowa, artystyczna, moralna i religijna, lecz podniesienie fizyczne, umysłowe, artystyczne, moralne i religijne, i to aż do doskonałości. Upadli aniołowie i źli ludzie nie będą kusić ludzkości do grzechu i błędu, a Chrystus i Kościół oraz ich przedstawiciele będą kierować ich do prawdy, sprawiedliwości i świętości. Czynienie zła nie będzie wówczas łatwe jak obecnie, lecz bardzo trudne. Natomiast reformowanie się i czynienie dobra nie będzie już trudne jak obecnie, lecz bardzo łatwe. Uczucia ludzkości nie będą już skierowane do zła, błędu i deprawacji, lecz do dobra, prawdy i szlachetności. Nie będą więcej panować deprawujące instytucje i warunki jak teraz, lecz instytucje i warunki podnoszące i uszlachetniające ducha. Zamiast licznych zarysów klątwy, które zostaną ograniczone, będą się rozwijać różne zarysy restytucji. W miejsce szerokiej drogi, prowadzącej na zatracenie z rzeszami ludzi idących po niej jak obecnie, oraz w miejsce obecnej wąskiej drogi prowadzącej do życia z nielicznymi pielgrzymami, dla wszystkich będzie otworzona droga świętości, publiczna, którą kroczyć będzie bardzo wielu pielgrzymów. Nie będzie już wzrastać degradacja fizyczna, umysłowa, artystyczna, moralna i religijna, będzie ona zanikać, a rozpocznie się i stale będzie pomnażać udoskonalanie fizyczne, umysłowe, artystyczne, moralne i religijne. Słowem, wszystko co sprzyjające złu zostanie całkowicie usunięte, a wszystko co sprzyjające dobru zostanie ustanowione na solidnym i trwałym fundamencie, doznając wielkiego powodzenia. Warunki te oczywiście okażą się pomocne w zaoferowaniu Ducha Świętego wszystkim i udzielania go zależnie od postawy restytucjonistów. W Królestwie będą dwie szczególne okoliczności bardzo pomocne w wylewaniu Ducha Świętego na klasę restytucyjną, poza większością tych wspomnianych w poprzednim akapicie, przedstawienie prawdy, Słowa Bożego, oraz wspierające opatrzności. Przyjrzyjmy się pokrótce tysiącletnim aspektom każdej z tych dwóch kwestii, najpierw zajmując się odpowiednimi aspektami Słowa Bożego, prawdy. Chrystus poda słowo najpierw Żydom, używając do tego godnych. Uleczy ich ono, jak napisano, posyła słowo swe i uzdrawia ich. Psalm rozdział 107 werset 20. Nie będzie ono jednak ograniczone tylko do nich, ponieważ będzie rozpowszechniane i będzie obfitować u wszystkich narodów, jak czytamy, i pójdzie wiele ludzi, mówiąc, pójdźcie do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich, albowiem z Syjonu, od Chrystusa i Kościoła, wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu, od godnych, Izajasza rozdział 2 werset 3. Wszyscy, którzy w tym życiu błądzili, poznają wówczas prawdę w celu pełnego oświecenia, zgodnie z obietnicą, że usłyszą dnia onego głosi, umysłowo, słowa księgi, a z mroku, mieszaniny prawdy i błędu, i z ciemności, całkowitego błędu, oczy ślepych, umysłem, patrzeć będą. I staną się rozumnymi błądzący duchem, zagubieni w błędzie i złym postępowaniu, a szemracze, w ciężkich warunkach klątwy, nauczą się doktryny. Rozdział 29 wersety 18 i 24. Prawda objawi doskonałość boskiej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości tak, że zrozumieją je wszyscy ludzie. Rozdział 40 werset 5. Chrystus jako święte ramię Boga, stanie się wówczas zrozumiały dla umysłowych oczu wszystkich narodów i wszyscy wyraźnie dostrzegą zbawienie Pana, Rozdział 52, werset 10. Prawda będzie wówczas głęboka jak morze i powszechna. Rozdział 11, werset 9. Zaczniesz jak strumyk, od małych ilości, lecz stale będzie wzrastać, aż w końcu stanie się szeroką i głęboką rzeką, liśćmi drzewa żywota na lekarstwo, lecząc przekleństwo. Ezechiela rozdział 47, wersety od 1 do 12. Objawienie rozdział 22, wersety od 1 do 3. Wtedy wypełni się ta część obietnicy, która nie wypełniła się w tym życiu, ponieważ ogromna większość ludzkości umiera nieoświecona. Ewangelia Jana rozdział 1, werset 9. Bóg postanowił bowiem, że wszyscy zostaną zbawieni z adamowego przekleństwa i przyjdą do dokładnego poznania prawdy. 1 Tymoteusza rozdział 2, wersety od 4 do 6. W ten sposób słowo przez swe skutki oświecające, pobudzające i uzdrawiające stanie się środkiem zaoferowania wszystkim Ducha Świętego, udzielając go tym, którzy będą na nie reagować, w stopniu odpowiednim do ich reakcji. Opatrzności Boga, realizowane przez Chrystusa Bożego, będą sprzyjać otrzymywaniu przez restytucjonistów Ducha Świętego. W tym dniu opatrzność Boga dopilnuje, by każdy otrzymał takie doświadczenia, które będą utrudniać życie w grzechu i błędzie, to jest doświadczenia dostosowane do usuwania fizycznych, umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych błędów i grzeszności, oraz doświadczenia zachęcające do poznawania i praktykowania prawdy, ponieważ każdy opatrznościowo znajdzie się w takich warunkach, które będą zniechęcały do ogłoszenia błędu, a zachęcały do ogłoszenia prawdy i pomagania tą prawdą innym do reformy. Nikomu nie będzie też wówczas wolno kusić innych. Jeśli będą próbować szkodzić innym fałszywymi naukami i praktykami, spotka ich natychmiastowa kara. Izajasza rozdział 26, werset 9. Jeśli będą próbować grzeszyć bez wciągania innych do tego, także zostaną natychmiast ukarani. Jeśli choćby zewnętrznie nie poddadzą się zarządzeniom królestwa, lecz uparcie, świadomie i stale będą je gwałcić, zostaną zniszczeni wtórą śmiercią po 100 latach próby. Izajasza rozdział 65, werset 20. Praktykowanie cnoty będzie równie szybko i sowicie nagradzane, jak karane będzie grzeszenie. Wszyscy otrzymają opatrznościową pomoc pod każdym względem, a szczególnie ci, którzy będą biedni i potrzebujący pod względem fizycznym, umysłowym, artystycznym, moralnym i religijnym, aby mogli pokonać swe słabości, uzupełnić swe braki oraz rozwijać dobre cechy. Szczególna uwaga będzie poświęcona każdemu według jego potrzeb i zdolności, a on sam znajdzie się w takich warunkach, by skorzystać z pomocy dostosowanej do jego potrzeb i obliczonych na jak najlepsze i stałe pomnażanie w nim Ducha Świętego. Chrystus każdemu indywidualnie i grupowo poświęci swoją uwagę, by pomóc im w otrzymywaniu i pomnażaniu Ducha Świętego. Opatrzności Boga będą współdziałać przy usuwaniu i utrzymaniu w tym stanie wszelkich warunków i rzeczy sprzyjających grzechowi, błędowi i klątwie, a także w ustanawianiu i zachowaniu wszelkich warunków i rzeczy sprzyjających prawdzie, sprawiedliwości, świętości i szczęśliwości. Jakie to będą warunki i rzeczy? Zostało przedstawione dwa akapity wcześniej. Słowo i opatrzności Boga, jakie będą wtedy działać, z pewnością będą pomocne w oferowaniu Ducha Świętego wszystkim oraz udzielaniu go w stopniu odpowiednim do reakcji każdego. Po przedstawieniu zarządzeń Pana odnośnie otrzymania przez restytucjonistów Ducha Świętego w następnym wieku właściwe będzie pokazanie, co będą musieli zrobić, aby go otrzymać. Oczywiście królestwo rozpocznie swe działania od godnych, a następnie zacznie przez nich oddziaływać na tych restytucjonistów, którzy przeżyją czas ucisku, poczynając od Żydów w Palestynie. Od nich w słusznym czasie dotrze do niewierzących Żydów i pogan w innych miejscach. Później, przez Chrystusa i Kościół dosięgnie tych, którzy są w stanie śmierci, wzbudzając ich grupami co pewien czas. Obudzenie pierwszej grupy umarłych będzie ograniczone do ostatniego pokolenia, które zostanie przyjęte i otoczone opieką przez pokolenie żyjące. Proces ten będzie przebiegał takimi etapami, od jednego pokolenia do pokolenia go poprzedzającego, aż w końcu wszyscy powrócą z grobu. Począwszy od żyjącego pokolenia i poprzez każdą kolejną grupę powracającą z umarłych, królestwo będzie ich oświecać, najpierw w odniesieniu do grzechu, błędu i klątwy w ogólności oraz w odniesieniu do udziału w nich każdego człowieka w szczególności. W ten sposób u wrażliwych będzie budzić nienawiść do grzechu i błędu w ich istocie i skutkach, nienawiść do klątwy, zachęcając ich do zaniechania tych rzeczy z powodu ich złej istoty i skutków. Będzie także wzbudzać miłość do sprawiedliwości i prawdy w ich istocie i skutkach oraz do praktykowania ich, doprowadzając wrażliwych do prawdziwej pobożnej pokuty, której nikt nie będzie żałował. Następnie królestwo wyrobi w nich wiarę w prawdę, jaka będzie im głoszona. Nie będzie to ślepa wiara, która ufa wtedy, gdy nie może zrozumieć Boga, gdyż wszystko stanie się tak jasne, że zwątpienie i niewiara będą niemożliwe. Na przykład, gdy ludzie zobaczą pokolenia kolejno powracające z martwych dzięki mocy Chrystusa, gdy przyjaciele ujrzą umarłych, w pogrzebach których uczestniczyli, jak możliwe będzie nie wierzyć w to, że śmierć Chrystusa zdobyła prawo usunięcia z rodzaju ludzkiego wyroku śmierci sprowadzonego przez Adama i w nim dziedzicznie przekazanego wszystkim? Gdy zobaczą natychmiastowe i sprawiedliwe karanie niesprawiedliwości oraz natychmiastowe i hojne nagradzanie sprawiedliwości, jak będą mogli wątpić, że człowiek żyje w moralnym porządku rzeczy zarządzanym przez przedstawiciela Boga, Chrystusa? Gdy każde dobre pragnienie będzie spełniane jako wynik i nagroda za posłuszeństwo, jak będą mogli jeszcze wątpić, że władza szatana została zniesiona i że panuje władza Chrystusa? W stanie śmierci będą nieprzytomni. Jak będą mogli potem jeszcze wierzyć w nieśmiertelność człowieka, męki dla złych i błogość dla sprawiedliwych w czasie między śmiercią, a wzbudzeniem z umarłych? A gdy wszyscy powszechnie doświadczą wypełnienia się boskich obietnic na czasie, jak będą mogli wątpić w wypełnienie pozostałych obietnic, gdy przyjdzie na nie czas? Niewiara zostanie oczywiście zniszczona i wtedy wszyscy będą wierzyć. Po takiej pokucie i wierze restytucjoniści otrzymają, w formie pomocy w celu otrzymania przez nich Ducha Świętego w sercu, ponieważ uczenie ich prawdy udzieli im Ducha Świętego w umyśle, polecenie poświęcenia się, co dla nich oznaczać będzie przyrzeczenie pozostawania martwymi dla grzechu i błędu, a żywymi dla prawdy i sprawiedliwości. Nie zostaną zaproszeni do poświęcenia jako przywileju, tak jak wybrani, lecz otrzymają polecenie poświęcenia się Chrystusowi jako obowiązek. To oznacza, że w przeciwieństwie do wybranych ich poświęcenie będzie poświęceniem do posłuszeństwa w kierunku życia, a nie do posłuszeństwa aż do śmierci. W przeciwieństwie do obecnych, warunki ówczesnych czasów nie będą wymagać, ani też nie pozwolą im w najmniejszym stopniu cierpieć dla sprawiedliwości, a cóż dopiero aż na śmierć, jak wymagają tego obecne warunki narzucane wiernym. Gościniec świątobliwości, Izajasza rozdział 35 werset 8, uczyni bowiem poświęcenie i wypełnianie poświęcenia czymś łatwym. Ta droga będzie jednak trudna dla grzeszników, ponieważ będą oni wówczas jedynymi cierpiącymi za swe grzechy. Poświęcenie wymaga obecnie od wiernych śmierci dla człowieczeństwa, dla grzechu i za grzech, natomiast wówczas poświęcenie będzie wymagało jedynie śmierci dla grzechu. Obecne poświęcenie wymaga rozwoju charakteru nowego stworzenia na podobieństwo Chrystusowego, natomiast przyszłe poświęcenie będzie wymagało rozwinięcia doskonałego ludzkiego charakteru. Restytucjoniści w swym poświęceniu zgodzą się zatem umrzeć i pozostać martwymi dla grzechu, a żyć dla sprawiedliwości. By być wiernymi w poświęceniu, będą więc musieli nienawidzić, porzucić i unikać grzechu w jego wszystkich postaciach, a miłować, praktykować i dążyć do sprawiedliwości w jej wszystkich postaciach, miłować Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły, a bliźniego jak samego siebie, nie tylko miłością obowiązkową, sprawiedliwością, lecz także miłością bezinteresowną, choć ta ostatnia nie zostanie rozwinięta do poziomu ofiarowania życia dla Boga, Chrystusa, ich towarzyszy czy bliźnich. Jak stwierdziliśmy powyżej, warunki tysiąclecia nie tylko nie będą wymagały czegoś takiego, lecz uczynią to niemożliwym, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy grzech ma przewagę i gdy obfituje. Zatem posłuszeństwo prawdzie, sprawiedliwości i świętości w panujących wówczas warunkach będzie wymogiem poświęcenia restytucjonistów, a warunki te będą możliwe do spełnienia przez wszystkich chętnych i posłusznych. Nie zwyciężą wówczas tylko ci, którzy świadomie będą trwać w nieposłuszeństwie. Każda pomoc i zachęta zgodna z boskim zamierzeniem podniesienia ludzkości do ludzkiej doskonałości będzie szczodrze udzielana przez Chrystusa i Jego pomocników. Naturalnym rezultatem warunków tysiąclecia, zgodnym ze stopniem ich wypełniania przez restytucjonistów, będzie dar Ducha Świętego od Boga dla człowieka. Duch Święty jako umysł Boga, umysł w znaczeniu Jego treści, prawdy, chętnie i bezwarunkowo, choć stopniowo będzie udzielany każdej ludzkiej istocie. Bóg postanowił bowiem, by bezwarunkowo przez zasługę Chrystusa stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, by wszyscy byli zbawieni z Adamowego wyroku, zarówno ci, którzy jeszcze nie są w stanie śmierci, jak i ci, którzy już w nim są, co oznacza obudzenie wszystkich zmarłych i ich powrót do życia wolnych od tego wyroku, po drugie, by wszyscy doszli do dokładnego poznania prawdy, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 4. Tak więc przez otrzymanie od Boga przez Chrystusa dokładnego poznania prawdy, wszyscy oni otrzymają tyle Ducha Świętego, ile zawiera się w znaczeniu Ducha Świętego jako prawdy w umyśle. Pozostała część Ducha Świętego, święte serce i wola, także zostanie zaoferowana, lecz naturalnie nie będzie nikomu narzucana. Będzie udzielana wszystkim proporcjonalnie do stopnia spełniania warunków udzielania Ducha, podjęcia poświęcenia i życia zgodnie z nim. Początkowo wszyscy się poświęcą, Izajasza rozdział 45 wersety 22 i 23, Filipensów rozdział 2 wersety od 9 do 11, dzięki czemu otrzymają Ducha Świętego jako nową wolę. Jednak nie jako nową duchową wolę, lecz jako nową ludzką wolę, jaką Adam i Ewa posiadali, zanim zgrzeszyli, i jaką przed chrztem w Jordanie posiadał Jezus. Ta nowa wola, lub jak możemy ją nazwać, odnowiona wola, jest wolą, która będzie czynić wolę Chrystusa. Pod wpływem tej nowej woli wszyscy, przynajmniej przez jakiś czas, będą oczyszczać przynajmniej w pewnym stopniu swe nieczyste uczucia i przynajmniej w pewnym stopniu niektóre lub wszystkie z tych uczuć skierują na dobre rzeczy z dobrych motywów. Jednak nie wszyscy będą trwać w tym rozwijaniu dobra. Niektórych zmęczy praktykowanie nowej woli pod wpływem prawdy w celu reformowania ich zdeprawowanych uczuć. Utworzą oni dwie klasy. Pierwszą z nich będą ci, którzy zaprzestaną reformy nawet na zewnątrz i będą praktykować zewnętrzne i świadome nieposłuszeństwo, odmawiając jego zaprzestania. Ci oczywiście nie tylko przestaną przyjmować Ducha Świętego, lecz zniszczą swego Ducha Świętego w znaczeniu nowej woli oraz tę jego miarę, jaką dotychczas rozwinęli jako nowe serce, uparcie lekceważąc napomnienia, kary i chłosty im wymierzane, po 100 latach zostaną unicestwieni jako przeklęci, Izajasza rozdział 65 werset 20. Pismo Święte uczy bowiem, że niektórzy, choć przez pewien czas naprawieni przez karanie, później je zlekceważą i zatwardzą się w grzechu podczas tysiąclecia. Izajasza rozdział 26 wersety od 9 do 11. Drugą grupę stanowić będą ci, którzy, obawiając się kar, jakie będą natychmiast wymierzane za nieposłuszeństwo zewnętrznym zarządzeniom królestwa i pragnąc błogosławieństw, jakie nieść będzie posłuszeństwo jego zarządzeniom, początkowo tak jak wszyscy, zachowają właściwe posłuszeństwo. Jednak potem, jedni wcześniej, inni później, zmęczą się wewnętrzną walką w przezwyciężaniu swych wad oraz praktykowaniu sprawiedliwości w sercu i z serca, w wyniku czego nie zachowają Ducha Świętego jako nowej woli i nie będą już dłużej otrzymywać go jako nowego serca, nowych uczuć dla dobra. Chociaż klasa ta będzie się reformować zewnętrznie i poddawać zewnętrznym zarządzeniom królestwa, jednak bardzo poważnie będzie zaniedbywać wewnętrzne praktykowanie prawdy, sprawiedliwości i świętości. Nie będą praktykować uczynków wyrażających najwyższą miłość do Boga i miłość do bliźniego jak do siebie samego. Są oni starcami z Izajasza rozdziału 65 wersetu 20, którzy nie wypełnią swych dni dobrem, chociaż przez całe tysiąclecie będą poznawać postępującą prawdę. Ich postępowanie zagasi oczywiście Ducha Świętego jako nową wolę i nowe serce, nowe uczucia, w wyniku czego pod koniec tysiąclecia będzie im ich całkowicie brakować, choć ich widoczne posłuszeństwo zewnętrznym zarządzeniom królestwa udzieli im doskonałych ludzkich zdolności fizycznych, umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych, lecz nie udzieli doskonałości charakteru. Nie otrzymają więc pełni Ducha Świętego. Ta klasa stanowić będzie kozłów z Ewangelii Mateusza rozdziału 25 wersetów od 41 do 46. Będą mieć bardzo dużo możliwości czynienia dobra najmniejszym braciom Chrystusa, restytucjonistom, to jest zaspokajać ich głód prawdy chlebem żywota, gasić ich pragnienie sprawiedliwości wodą żywota, przyodziewać ich nagość grzechu sprawiedliwością Chrystusa, służyć im w ich chorobach grzechu, proponując im liście drzewa żywota jako lekarstwo dla uleczenia ich chorób grzechu, oraz odwiedzać ich w więzieniu grobu modlitwami o ich powrót i przygotowaniami do opieki nad nimi, gdy już z niego powrócą. Nie wykorzystają jednak takich sposobności czynienia dobra. Innymi słowy, spędzą tysiąclecie samolubnie, korzystając z jego błogosławieństw, lecz odpowiednio nie odwzajemniając się za nie. Zauważmy bowiem, że Chrystus, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 41 do 46. Nie potępia ich za czynienie zła, lecz za zaniechanie czynienia dobra, nie za grzechy popełnione, lecz za grzechy zaniechania. Te dwie klasy, Izajasza rozdział 65 werset 20, dzieci i starcy, którzy nie wypełnią swych dni dobrem, nie rozwiną się dostatecznie w Duchu Świętym i wcześniej czy później stracą tę jego miarę, jaką rozwinęli, umrą wtórą śmiercią. Pierwsza klasa umrze po 100 latach bezowocnej próby, druga, pod koniec małego okresu tysiąclecia, gdy zostanie objawiona jako zła. Dzięki niech jednak będą Bogu, że nie wszyscy pójdą śladem tych dwóch klas w odniesieniu do Ducha Świętego. Wierzymy, że ogromna większość nie znieważy Ducha łaski. Pismo Święte pozwala nam zrozumieć, że gdy wszyscy otrzymają Ducha w znaczeniu świętego umysłu oraz początkowe przejawy Ducha Świętego w znaczeniu nowej woli i serca, bardzo wielu zachowa go we wszystkich trzech znaczeniach tych słów użytych przed chwilą w odniesieniu do Ducha Świętego, nowego umysłu, serca i woli. W nowym umyśle będzie to oznaczać, że w coraz większym stopniu będą otrzymywać prawdę, aż w końcu posiądą całą prawdę Biblii oraz całą prawdę nowych tysiącletnich objawień jako trzecią część Biblii. Objawienie rozdział 20 werset 12. Ponadto, wszyscy otrzymają Ducha Świętego w znaczeniu nowej woli, woli, która czyni wolę Chrystusa przeciwną grzechowi, błędowi i skutkom przekleństwa, a na korzyść prawdy, sprawiedliwości, świętości i szczęśliwości. Gdy ta wola zostanie przyjęta, pozostanie w nich jako Duch Święty, sprawiający, że będą pragnąć i czynić to, co podoba się Chrystusowi. Otrzymają również, rozwiną i zachowają Ducha Świętego w znaczeniu usuwania złych uczuć odziedziczonej i nabytej deprawacji oraz w znaczeniu rozwijania każdej dobrej cechy przez wierne używanie swych odnowionych uczuć. Przez wierne używanie nowej woli będą w ten sposób rozwijać wszystkie umysłowe władze postrzegania, zapamiętywania i rozumowania, aż w końcu ich zdolności umysłowe staną się doskonałe i będą doskonale zachowywać prawdę. Dzięki używaniu przez nową wolę ich zdolności artystycznych doskonale rozwiną zamiłowanie do tego, co wzniosłe i piękne, do muzyki, poezji, architektury, malarstwa, rzeźby, oratorstwa, humoru i towarzyskości. W ten sposób, poprzez skupianie religijnych uczuć przez nową wolę na odpowiednich obiektach, będą rozwijać wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, miłość braterską i bezinteresowną, sprawiając przez nową wolę, że tych siedem łask, wyższych pierwszorzędnych, będzie używało ich uczuć samolubnych i społecznych jako sług prawdy, sprawiedliwości i świętości, rozwiną do doskonałości niższe łaski pierwszorzędne, właściwą samoocenę, aprobatę, pokój, ostrożność, skrytość, wojowniczość, agresywność, przezorność, zamiłowanie do pokarmu, zdrowia i życia, miłość do płci przeciwnej, małżeńskość, synostwo, braterskość, przyjacielskość, domatorstwo i patriotyzm, sprawiając przy pomocy nowej woli, by wyższe pierwszorzędne łaski tłumiły wysiłki niższych pierwszorzędnych uczuć i łask do panowania nad nimi, rozwiną do doskonałości łaski drugorzędne, pokorę, skromność, pracowitość, odwagę, otwartość, nieskwapliwość, wyrozumiałość, odpuszczenie, szczodrość, wstrzemięźliwość i samoofiarę w stopniu wymaganym przez sprawiedliwość, rozwijając także czystość, submałżeńskość, subsynostwo, subbraterskość, subprzyjacielskość, subdomatorstwo i subpatriotyzm, sprawiając, by nowa wola przez wyższe pierwszorzędne łaski kierowała łączeniem łask wyższych pierwszorzędnych, niższych pierwszorzędnych, drugorzędnych i niektórych trzeciorzędnych, rozwiną oni łaski trzeciorzędne, gorliwość, cichość, radość, cześć, posłuszeństwo, zadowolenie, miłosierdzie, delikatność, umiarkowanie, dobroć, bezstronność i wierność. Gdy zostaną rozwinięte przez nową wolę, wyższe łaski pierwszorzędne wzmocnią i odpowiednio je zrównoważą, a w końcu skrystalizują w srogich próbach małego okresu. Cały ten rozwój nastąpi częściowo przez procesy działające w umyśle, sercu i woli każdej jednostki bez działań zewnętrznych, a częściowo przez procesy działające w umyśle, sercu i woli każdej jednostki wskutek działań zewnętrznych. To, czym będą te działania, jest przedstawione w oświadczeniu Jezusa skierowanym do symbolicznych owiec z Ewangelii Mateusza rozdziału 25 wersetów od 34 do 40, które dzięki swej lojalności w miarę upływu tysiąca lat będą coraz bardziej stawiane po jego prawicy, stanowisku łaski. Natomiast samolubne postępowanie symbolicznych kozłów w miarę upływającego tysiąclecia coraz bardziej będzie stawiało ich po jego lewicy, w stronie niełaski. Tak więc symboliczne owce, sprawiedliwi tysiąclecia, wykorzystają tysiącletnie sposobności czynienia innym dobra, jakiego pragnęliby dla siebie, gdyby ich miejsca były zamienione. Będą karmić chlebem żywota tych spragnionych sprawiedliwości, zachęcać spragnionych sprawiedliwości do picia wody żywota, przyodziewać sprawiedliwością Chrystusa nagich z powodu grzechu, podawać lekarstwa z drzewa żywota i z jego liści chorym na chorobę grzechu, a także zanosić modlitwę wiary o powrót zmarłych, zamkniętych w celach grobu, a po ich powrocie będą zaspokajać ich potrzeby. Taką postawą umożliwią Duchowi Świętemu pełne działanie w nich w każdym dobrym słowie i czynie. Dzięki temu ich Duch Święty będzie wzrastał, stawał się silniejszy, zrównoważony, a ostatecznie doskonały w krystalizacji. W ten sposób wszyscy będą pełni Ducha Świętego w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Panujący w nich wszystkich Duch Święty napełni ich uprzejmością, grzecznością, dobrocią i wzajemną miłością, i z pewnością będą bardzo szczęśliwi we wzajemnej społeczności. Lecz największą radość będą mieli w Bogu i Chrystusie, ponieważ ich najcenniejszą wartością będzie Duch Święty, rozwinięty w nich przez słowo i opatrzności Boga, udzielane im przez Królestwo. Zbadamy obecnie kilka innych wersetów związanych z naszym tematem. Klasycznym tekstem na temat wylania ducha na wszelkie ciało jest Joela rozdział 2 werset 28, cytowany w Dziejach Apostolskich rozdziale 2 wersecie 17, a potem, po wieku Ewangelii. Jak dowodzi tego wcześniejsza część tego rozdziału, a więc w tysiącleciu, wyleje ducha, usposobienie, mego na wszelkie ciało, a prorokować, nauczać słowa tych niezaznajomionych z prawdą, będą synowie, wierzący Izraelici i wierni usprawiedliwieni z wiary w tym życiu, wasi, Chrystusa, i córki wasze, niewierzący Żydzi i poganie w tym życiu. Starcom waszym, starożytnym godnym, sny się śnić będą, przez natchnienie otrzymają oni głębsze tysiącletnie prawdy trzeciej części tysiącletniej Biblii, a młodzieńcy wasi, młodociani godni, widzenia widzieć będą, przez natchnienie otrzymają łatwiejsze tysiącletnie prawdy, które będą stanowić uzupełnienie trzeciej części tysiącletniej Biblii. W Izajasza rozdziale 32 wersetach od 9 do 14 Pan opisuje upadek i zniszczenie kościołów nominalnych, wskazując, iż dokona się to przed ustanowieniem królestwa. Następnie, werset 15 pokazuje, że wylanie ducha na świat może nastąpić dopiero wtedy, gdy wypełni się to wszystko. Dopóki nie będzie wylany na nas duch z wysokości, a nie obróci się pustynia, cała klasa Chrystusa, której członkowie w tym życiu byli symboliczną pustynią, odizolowani od innych, w pole urodzajne, owocne w błogosławienie świata, a pole, rzekomo, urodzajne, kościół nominalny, zalas, bezowocne, poczytane nie będzie. Izajasza rozdział 44 werset 3, to kolejny stosowny werset, wylej wody, prawdy, na pragnącego, klasę restytucyjną, a potoki, błogosławieństw restytucji, na suchą ziemię, na serca klasy restytucyjnej, tych, którzy w tym życiu byli bezowocni w sprawiedliwości, wyleje ducha mego, boskie usposobienie, na nasienie Twoje, synów i córki Chrystusa. Joela rozdział 2 werset 28, i to, błogosławieństwo moje, tysiącletnie, na potomstwo, klasę restytucyjną jako potomstwo drugiego Adama i Ewy, Twoje, Chrystusa. Psalm rozdział 51 werset 19 dowodzi, że złamane serce pokutującej i skruszonej osoby jest odpowiednią ofiarą dla Boga przez Chrystusa, gdyż w klasie restytucyjnej właśnie to doświadczenie bezpośrednio poprzedza przyjęcie Ducha Świętego jako nowej woli. Dalsze szczegóły na temat udzielania przez Boga Izraelowi Ducha Świętego w tysiącleciu podane są w Ezechiela rozdziale 11 wersecie 19, dam im serce jedno, świętego ducha jedności, i ducha nowego, ducha świętego, którego nie posiadali, a więc nowego dla nich, do wnętrzności waszych, i usunę serce kamienne. Ich serca z powodu grzechu i błędu stają się bardzo twarde, z ciała ich, upadłego usposobienia, a dam im serce mięsiste, serce wykształtowane w ludzkiej doskonałości. Ezechiela rozdział 18, poprzez określenia, czyny i opisy, w oczywisty sposób mówi o tysiącleciu, kiedy zęby żadnego człowieka nie będą drętwieć z powodu grzechów jego przodków, to jest nikt nie będzie już deprawowany ani karany za grzechy innych, lecz tylko za swe własne. W wersecie 31 Bóg zachęca restytucjonistów do porzucenia wcześniejszych grzechów i rozwijania nowego serca i usposobienia, Ducha Świętego. W Ezechiela rozdziale 36 wersetach od 25 do 27 podaje kilka cennych obietnic z tym związanych. I, w tysiącleciu, pokropię, sprawię, że będzie głoszona, was wodą czystą, czystą prawdą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystości waszych, skalania grzechu. I od wszystkich plugawych bałwanów, umysłu, serca i woli, oczyszczę was. I dam wam serce nowe, czyste uczucia, a ducha nowego, ducha świętego, święte usposobienie, którego wcześniej nie mieli, a więc coś nowego dla nich, dam do wnętrzności waszych, poprzez służbę Chrystusa słowem i opatrznościami na ich korzyść, i usunę serce kamienne z ciała waszego. A dam wam serce mięsiste, te same myśli jak powyżej w rozdziale 11 wersecie 19. Ducha mego, boskie usposobienie, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach, radach, napomnieniach, moich chodzić i sądów, nauk, moich przestrzegać i czynić je będziecie. Ezechiela rozdział 39 werset 29 podaje nam inne świadectwo. Mówiąc o tysiącleciu, Bóg stwierdza, i nie zakryje więcej oblicza, łaski, mego przed nimi, gdyż wyleje ducha, umysł, serce i wolę, usposobienie, mojego na dom izraelski. Jako część Ducha Świętego, jakiego Bóg wyleje na nawrócony Izrael, obiecuje, wyleje na dom Dawidowy i na obywateli jeruzalemskich ducha łaski. Ducha łaski restytucji, Żydów rozdział 10 werset 29, i modlitw, usposobienie modlitwy, Zachariasza rozdział 12 werset 10. Tak więc Biblia obiecuje restytucjonistom Ducha Świętego. Ostateczne spełnienie tej obietnicy oznacza ludzką doskonałość, fizyczną, umysłową, artystyczną, moralną i religijną, na zawsze przywróconą wiernym i posłusznym z ludzkości, oznacza przywrócenie boskiego obrazu, charakteru, a także boskiego podobieństwa, panowania nad ziemią, jej niższymi stworzeniami oraz prawami przyrody dotyczącymi ziemi, oznacza przywrócony raj i nową ziemię, społeczeństwo oparte na doskonałej prawdzie, sprawiedliwości i świętości, w której zamieszka sprawiedliwość, wieczne życie i szczęście, 2 Piotra rozdział 3 werset 13, nigdy więcej nieskażone grzechem, błędem ani przekleństwem, lecz na zawsze, przez Ducha Świętego przynoszące chwałę Bogu i Jego Chrystusowi, objawienie rozdział 5 werset 18.